Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Witold Hetnar. Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiejszego wieczora. I witam również naszego gościa, a jest z nami dzisiaj pan redaktor Bronisław Wilczstein. Witamy panie redaktorze na antenie Radia Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu. Pisarz, publicysta, dziennikarz. Trzy słowa chyba kluczowe, jeśli chodzi o tutaj o prezentację, której chyba nie potrzeba zbyt szeroko uczynić. Kondycja i przyszłość mediów publicznych. Tak brzmi temat naszych rozmów z panem redaktorem i z państwem za kilka chwil, oczywiście jak zawsze. Panie redaktorze, już wszystko jasne. Rząd premiera Morawieckiego nie otrzymał wsparcia sejmowego. Jest desygnowany przez Sejm Donald Tusk jako nowy premier. Zacznie pojutrze, będzie zaprzysiężenie nowego rządu 13 grudnia. Jakiś komentarz, panie redaktorze, do tych faktów dzisiejszych, tak na gorąco jeszcze?
Ja już mówiłem w telewizji, trwam, że to jest prezentowane jako jak moment przełomu zasadniczego. Jakby coś niezwykłego się stało, jakby jakaś ogromna większość Polaków zagłosowała za Donaldem Tuskiem i potępiła Prawo i Sprawiedliwość. To wszystko jest nieprawda. Owszem, została uformowana nowa większość, to jest koalicja złożona z różnych ugrupowań, której udało się w połączeniu stworzyć większość i wymienić w związku z tym dotychczasowo przez dwie kadencje rządzącą Partię Prawa i Sprawiedliwość, ale to nie jest żaden wielki przełom, ani wielkie jakieś głosowanie na nie dla Prawa i Sprawiedliwości, które pierwsze doszło, znaczy które zdobyło najwięcej głosów, o 5% więcej niż partia Tuska. To nie jest również taka gremialna, jak to wynika z tego poparcie Donalda Tuska, bo to jest cztery szerokie ugrupowania, z czego ci ludzie głosowali. Ci, którzy głosowali na trzecią drogę, to pewnie mieli zupełnie inne wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądała ta przyszła koalicja. A więc tu znowu mamy do czynienia z tym, co stale, to znaczy z zasadniczym rozwiewem między prezentowanym nam obrazem rzeczywistości, a jej realnością.
Pytam o to, panie redaktorze, nie bez kozery, ponieważ kilka chyba dni, czy tydzień, dwa po wyborach powstał list, którego pan jest sygnatariuszem, list w obronie wolności słowa. I tam było takie zdanie między innymi w tym liście, które pozwolę sobie zacytować. Ostrzegamy, że siły polityczne czujące się zwycięzcami wyborów, a to dajmy dzisiaj, które stworzą nowy rząd za kilka dni, już dziś potężne medialnie dominujące we wszystkich obszarach zamierzają całkowicie zlikwidować wolność słowa i pluralizm w Polsce. Wolność słowa jest zagrożona jak nigdy wcześniej. Czy przez te tygodnie, panie redaktorze, jakie minęły od napisania i publikacji tego listu do dzisiaj, czy coś się zmieniło, czy pan zmienił zdanie, czy jakieś nowe fakty się pojawiły w tę lub w tę stronę?
Wszystkie fakty potwierdzają tą naszą diagnozę i wzmacniają ją, bo to cały czas to, co słyszymy najgłośniej z szeroko rozumianej koalicji, która formuje rząd, z tego obozu, a obozu, który łączy nie tylko polityków i może nie głównie polityków, ale na przykład właśnie media, tego też nazywane głównym nurtem, no, które stanowią większość, stanowiły podczas rządów PiS-u, opozycyjne media stanowiły większość. Ale to są w ogóle ośrodki opiniotwórcze, prawda? To są, ja to powtarzam cały czas, bo to warto pamiętać, że my ciągle utożsamiamy władzę z rządem wyłonionym z parlamentarnej większości politycznej. Otóż ta polityczna władza to jest tylko część władzy. Współcześnie władza jest rozproszona. Ogromną część reprezentują siły pozapolityczne, niekontrolowane, wielki biznes, potężne korporacje, prawda, takie jak prawnicza, głównie sędziowska, ośrodki opiniotwórcze i media właśnie. Otóż ten Wielki obóz, to co ma wspólne i to co powtarza, to jest hasło wendety, zemsty. No to się w ogóle nie, nijak ma do normalnie funkcjonującej demokracji, czy w ogóle zdrowego funkcjonowania polityki. Oczywiście to hasło zemsty jest uzasadniane tym, że straszne rzeczy działy się podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko że tak na dobrą sprawę, jak się wsłuchujemy, to nie słyszymy nic takiego, co by uzasadniało te wezwania. Słyszymy o naruszaniu konstytucji, a nie słyszymy o żadnym fakcie, który polegał na naruszeniu konstytucji. Natomiast te wezwania obecne są oczywiście z naruszeniem konstytucji, porządku prawnego polskiego, dobrego obyczaju, już nie mówiąc, prawda? Więc to wszystko tym bardziej skłania do niepokoju, ponieważ brak wolności słowa, wolności mediów, no to jest po prostu choroba bardzo ciężka życia publicznego.
W tym liście, jeszcze do niego powrócę, apelujecie państwo, znowu zacytuję, apelujemy dlatego do wszystkich Polaków o zdecydowany opór wobec tego planu zniszczenia pluralizmu w mediach publicznych i prywatnych. Na czym miałby ten opór, zdecydowany opór polegać?
No na tym, żeby protestować na różne sposoby. Obywatele mają możliwości protestu, począwszy od prawda, nieakceptowania tego, dawania temu wyrazu swojej nieakceptacji, no prawda, takim sposobem nieakceptacji jest na przykład manifestacja uliczna. Ale nie tylko oczywiście, to jest bardziej, to są petycje, listy, możliwości, no zabieranie głosu. Społeczeństwo ma możliwość zabierania głosu nie tylko raz na parę lat w wyborach, ale pomiędzy tym czasem. To trzeba zdać sobie sprawę, że ten obóz bardzo silny, który kontestował wybory demokratyczne przez ostatnie 8 lat, i który się oburzał na to, że zostali wybrani nie ci, których oni chcieli. Nikt chciała ta dominujący establishment, dominująca oligarchia. To potrafili organizować manifestacje, potrafili, zresztą mają środki po temu, mają pieniądze, więc mogą opłacać różne grupy, które na przykład tam stały, przeszkadzały w funkcjonowaniu mediów publicznych. Ja nie mówię, żeby ja nie nawołuję do tego samego. To nie ma sensu, zresztą obywatele zwyczajni nie mają takich środków, ale raz w sytuacji rzeczywiście bardziej graniczny i powinni protestować, choćby przez manifestację. Przypominam, że kiedy telewizja Trwam zupełnie nie wiadomo na jakiej zasadzie nie miała dostać koncesji. Dostawały, nie wiem już tam, którejś z rzędu stacja należąca do TVN-u dostawała koncesję, a telewizja Trwam nie dostawała koncesję. To manifestacje w Polsce jednak doprowadziły do tego, że telewizja Trwam dostała swoją koncesję. A więc można to wymusić na władzy.
Tak, i na pewno to ma sens. Jak pan mówi, te fakty to potwierdzają. W tym liście, jeszcze raz do niego wrócę, piszecie państwo tak. Po 1989 roku już raz próbowano domknąć system medialny. Miało to miejsce po katastrofie smoleńskiej, gdy z mediów publicznych zwolniono konserwatywnych dziennikarzy. Koniec cytatu. Co stało się wtedy, że tego systemu medialnego nie udało się wtedy domknąć?
No, jednak istniały i pojawiały się różne inicjatywy, które prywatne, no tam grupowo, w sensie z grup właśnie tych dziennikarzy zwalnianych, usuwanych, którzy powoływali nowe media. To było, no z jednej strony to było, co już wspominałem o telewizji Trwam, to jest jak gdyby trochę co innego, no bo to było Radio Maryja i potem telewizja Trwam, która się związana była z Radiem Maryja, ale to również na przykład telewizja Republika, którym miałem honor być założycielem i naczelnym i prezesem w tym pierwszym okresie takim heroicznym. No prawda, powstawały, oddziałały te media na obrzeżu, one były dużo słabsze, miały dużo mniejsze możliwości, ale jednak trzeba przyznać, że one stanowiły taki wentyl i uniemożliwiały zamknięcie przekazu ostateczne. Pamiętajmy, jak pojawiły się te podsłuchy, które ujawniły nam, jak naprawdę funkcjonuje rząd Tuska. No i usiłowano wtedy zablokować to. I to się dzięki właśnie oporowi mediów tych niezależnych nie udało.
Na ile sytuacja obecna jest analogiczna względem tej wtedy ówczesnej? Bo tak, z jednej strony czytamy, mam też w ręku pana artykuł sprzed 13 lat i właśnie pod tytułem wymownym, już tutaj zaraz sobie tutaj znajdę pierwszą tytułową stronę, i argumenty są bardzo podobne wtedy i dziś podnoszone. Tytuł artykułu: polowanie w mediach na niepokornych. Rok 2010 tych artykułów, 13 lat temu. Argumenty jako żywo te same jak dzisiaj, pewne mechanizmy, metody opisywane, a więc pewna powtarzalność jest zauważalna. Natomiast chciałbym się powiedzieć, i moje pytanie, czy tak jest, że jesteśmy już o te ileś lat mądrzejsi w takim organizowaniu tych mediów, skoro wtedy się udało budować coś od zera? No to czy dzisiaj nie jesteśmy o tyle mądrzejsi i mocniejsi, myślę, o tej stronie mediów konserwatywnych?
No czy jesteśmy mocniejsi, to tego nie jestem pewny, bo wrzucono ogromne środki przeciwko tej niezależności, i to nie tylko krajowe, ale i zagraniczne. Ta presja ze strony zagranicy, przypomnijmy takie hasło, które przegrany obóz Tuska, umownie rzecz biorąc, w 2015 rzucił hasło ulica i zagranica. No, to jest specyficzne to podejście do demokracji, no bo można powiedzieć, że przegranie wyborów w demokracji jest rzeczą normalną. No i wtedy ci, którzy przegrywają, ustępują miejsca i oczywiście powinni patrzeć na ręce rządzącym, powinni polemizować z nimi, powinni racjonalnie analizować i wskazywać błędy albo gorzej niż błędy, ale ulica i zagranica, no to brzmi dziwnie, zwłaszcza ta zagranica brzmi dziwnie. Okazało się, ta zagranica właśnie miała ogromne możliwości presji na Polskę i ta zagranica będzie miała te wielkie możliwości presji, zwłaszcza, że w Polsce, to jest pewien problem, mamy kompleks, to znaczy taki, że nie do końca sobie zdajemy sprawę, i to jest też problem właśnie medialny, nie do końca zdajemy sobie sprawę, co to znaczy Unia Europejska, jak ona funkcjonuje. I mówiąc znowu o mediach, i to jest charakterystyczne, że w tej chwili te zmiany, które proponuje te dominujące ośrodki Unii Europejskiej, które przegłosował w tej chwili Parlament Europejski, te 267 zmian traktatowych w 65 sferach działania, one zasadniczo zmieniają charakter Unii i zmieniają ją w rodzaj taki gnoimperium. Odbierają państwom, które są zrzeszone w Unii Europejskiej, odbierają suwerenność tym państwom, niepodległość odbierają. Znaczy może za wyjątkiem Niemiec i Francji, ale innym na przykład nam odbierają, gdyby to zostało przegłosowane. I otóż o tym w ogóle się nie mówi na Zachodzie, to ciekawe, prawda? Media milczą, a w Polsce te głównego nurtu też milczą, a kiedy to jest podnoszone przez obecną opozycję, do niedawna właściwie, jeszcze ciągle tak na pograniczu rząd, no to mówią, to histeria, no bo przecież trzeba ileś jeszcze kroków zrobić, żeby zatwierdzić to. To jest takie bardzo paradoksalne, bo jak te kroki zostaną zrobione, no to się powie, no cóż, sprawa już jest zamknięta. No więc to pokazuje znaczenie mediów, bo ludzie sobie nie do końca zdają sprawę, co to znaczy. A presja tego, tej zagranicy, w momencie, kiedy nawet teraz już może bardzo istotną rolę odgrywać, usiłuje kwestionować rozmaite nasze wewnętrzne sprawy, ingerować w nasze wewnętrzne sprawy, a w momencie, kiedy zostaną przegłosowane te zmiany, może nawet nie w tak szerokim, rozległym zakresie, jak jest to przewidywane, ja myślę, że w ogóle taki ten plan maksimum jest specjalnie tak sformułowany, żeby można było się wycofywać z niego, zachowując to, co jest podstawowe, to znaczy likwidację prawa weta w podstawowych sferach i w efekcie co prowadzi do utraty niepodległości państw tworzących Unię. No więc ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, z tego znaczenia i nie zdają sobie z tego sprawy również, że ciągle są takie wyobrażenia idyliczne na temat tego, że ten Zachód, zawsze chcieliśmy być Zachodem, wreszcie jesteśmy, no przecież to wspólnie dążymy do jakichś tam wspólnych celów. Przy pierwszym przyjrzeniu się okazuje, że nie ma wspólnych celów. Okazuje się, że są partykularne cele poszczególnych uczestników i to na poziomie państwa i poziomie poszczególnych na przykład wielkich przedsiębiorstw, wielkiego biznesu, którzy brutalnie załatwiają to swoich konkurentów, osłabiając to zupełnie poza ekonomiczną konkurencją. My ponosimy tego koszty. No i zwykli obywatele w Polsce o tym nie wiedzą zupełnie. Nie wiedzą naprawdę, czym grożą te zmiany obecne. Więc tym bardziej w tej sytuacji to otwarcie mediów jest ten pluralizm medialny jest niezbędny. A więc mówię tak, z jednej strony niby dziennikarze przyzwyczaili się, że można walczyć o to, ale z drugiej strony ta presja w tej chwili, bezwzględność tych, którzy dążą do urawniłowki, likwidacji jakiejkolwiek pluralizmu i jakiejkolwiek opozycji jest dużo większa niż wtedy.
Czy spodziewa się pan, że w tym tygodniu nastąpi przejęcie mediów? Donald Tusk zapowiedział w czasie kampanii 24 godziny potrzebuje, aby po utworzeniu nowego rządu, cytuję, telewizja pisowska zamieniła się w publiczną. Czyli 13 zaprzysiężenie rządu, 14 góra 15 będzie już telewizja publiczna?
To znaczy telewizja Tuska chce ojciec powiedzieć. Otóż nie. Nie traktujmy zbyt poważnie tego, co mówi Tusk. W ogóle nie traktujmy poważnie tego, co mówi Tusk, no bo Tusk nas tego nauczył. No przypomnijmy sobie, czego nam już Tusk nie obiecywał przez te od tam 2005 roku. Co z tego zostało zrealizowane? Przypomnijmy sobie exposé w 2007 roku po zwycięstwie Platformy w wyborach, kiedy zaczęła rządzić razem z PSL-em. I to w exposé, gdzie było w żadnym wypadku żadne zwiększenie podatków. Potem było inwestorzy dla stoczni, a jak nie, to zwolnię ministra. Wszystko to okazało się bujdą na kółkach. Nic takiego, wszystko to była nieprawda. Żeby nie być po prostu brutalnie kłamstwem. Obietnice, że Tusk nigdy, jeżeli dotąd będzie premierem, nie zostawi tego premierostwa na rzecz jakiejś tam funkcji europejskiej. Jak tylko mu zaproponowali tą funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, natychmiast zwinął się i wyjechał, no co powinno go w zupełności kompromitować przed Polakami. Ale mniejsza o to. Mogę to wyliczać, programu by nie starczyło, tę ilość, liczbę tych zapewnień Tuska, z których nic nie wynikało, a więc i z tych zapewnień dużo wynikać nie będzie. Więc ja zapewniam, że za dwa dni telewizja publiczna będzie nadal telewizją publiczną i Tuskowi nie uda się jej podporządkować. A na pewno on chce zastraszyć tych dziennikarzy i tych zarządzających telewizją. Mam nadzieję, że mu się to nie uda. W każdym razie, na pewno nie wszystkich, w każdym razie, ale presja na to, żeby to zasadniczo zmienić, będzie trwała. Ja myślę, że wcześniej czy później tym rządzącym uda się przejąć media publiczne, czyli zlikwidować media publiczne i uczynić je mediami rządowymi, takim echem TVN-u. Ale to zajmie im trochę czasu.
Panie redaktorze, ma też osobiste doświadczenia uzdrawiania mediów publicznych, że tak powiem.
Ja mam bardzo liczne doświadczenia. Ja miałem doświadczenia również w 2010 roku, kiedy zostałem wyrzucony z dnia na dzień. Znaczy miałem normalny program i w ogóle bez jakiejkolwiek rozmowy ze mną, to taki niby dość poważny program, dowiedziałem się, że już programu nie ma. Parę dni przed programem dowiedziałem się, że już programu nie ma. To też taki obyczaj, znaczy nikt nie zaprosił, nie powiedział, że przepraszamy, coś tu się zmiany. Nie, w ogóle nic. Zadzwoniła jakaś urzędniczka z informacją, że mojego programu już nie ma. Kropka, koniec. I inni to samo mieli. No więc miałem to doświadczenie. Miałem doświadczenie tak, jak byłem prezesem jakiś czas, nie tak długo telewizji i usiłowałem ją rzeczywiście zrobić z niej telewizję publiczną. I miałem doświadczenie, to była ciężka robota, bo ja wtedy wszedłem w taką stajnię Augiasza, która była po takim długich rządach postkomunistycznych telewizji, a potem rządził tam trochę Dworak, współpracownik Tuska, który oczywiście kontynuował tam, doprosił paru swoich kolegów, tak jak to oni się po prostu koptują, prawda, do układu koptują swoich kolesi, a układ działa dalej, tak jak wcześniej.
Panie redaktorze, ważnym się wymiarem naszej rozmowy i tego tematu, kondycja i przyszłość mediów publicznych, ważnym wymiarem tej problematyki są też sami dziennikarze, bo o potrzebie rozliczeń mówią nie tylko politycy, ale też dziennikarze. Powstała nawet taki tytuł kuriozalny, Radia Polskich Mediów. Na czele Bartosz Węglarczyk, Onet. No trudno raczej Onet uznać za polskie medium tutaj. Czy też nawet przecież też są takie głosy mówiące, które powiedzmy oskarżał krytyczne wobec tak zwanych symetrystów, tak powiem w skrócie. A dziennikarze, którzy krytykowali owszem rząd dotychczasowy, ale też i wskazywali na błędy opozycji. I już to jest też winą i też nie ma dla nich być miejsca w nowych mediach. Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej taką tutaj tezę stawia na przykład.
No to takie kreatury medialne jak Czuchnowski, to już zupełnie nie wiadomo. To jest jeden z takich używanych do brudnej roboty w Gazecie Wyborczej, prawda, tej najgorszej roboty zawsze. I no ci symetryści, to już osobno można porozmawiać, to byli ci, którzy byli oskarżani, że nie dość zajadle atakują media prawicowe, czy też dziennikarzy zorientowanych, sympatyzujących z prawicą. No to ci dziennikarze, to znaczy, czy w ogóle mówić o nich dziennikarze, to są propagandziści. I fakt, że oni, chcą wyeliminować z życia publicznego, z mediów w ogóle tych swoich przeciwników, no świadczy o nich. Bo gdyby nawet najostrzej krytykowali, spierali się, okej, to jest dopuszczalne oczywiście, no w pewnych granicach, no oczywiście, jeżeli się używa jakichś pomówień, kłamstw, oszczerstw, no to jest coś innego. No ale powiedzmy sobie, że nawet bardzo ostra krytyka, bardzo ostre starcie jest jeszcze dopuszczalne. A kiedy zamiast tej polemiki wzywa się do środków administracyjnych, no to pokazują mentalność tych. To są propagandziści, którzy nie chcą mieć do czynienia z dziennikarzami. Prawda? Oni są od wspierania określonych rozwiązań i od propagowania lewicowo-liberalnej ideologii, tej dominującej obecnie, od wspierania rządu Tuska i od tego oni są, a im przeszkadzają ci, którzy mówią zaraz, ale to nie jest jedyny rozumny ogląd świata, być może w ogóle nie jest on rozumny, to nie jest jedyny sensowny rząd, jeżeli on w ogóle jest sensownym rządem, takie posunięcia są wcale nie w interesie Polski. Nie jest prawdą, że interes polski z interesem niemieckim zawsze idzie w parze i tak dalej, prawda? No to odpowiedzią jest usunąć ich, tych dziennikarzy, wyeliminować, zakazać im pracy, odebrać im możliwość wypowiadania się. No ja myślę, że same takie stawianie sprawy pokazuje, znaczy autokompromituje tych ludzi.
No chociaż mówią z otwartą przybicą te tezy swoje głoszą. A co pan powie na pomysł komisji antymanipulacyjnej, weryfikacyjnej? Pani Justyna Dobrosz-Oracz podała taką propozycję, że trzeba by taką komisję, przed którą by mieli stawać dziennikarze i mieliby się, nie wiem, spowiadać przed taką komisją i otrzymywać albo i nie rozgrzeszenie i albo wilczy bilet.
No pięknie. To można z paru stron. Można przypomnieć taką maksymę łacińską: medice curate ipsum, lekarzu lecz się sam. Prawda? Zacznij od siebie, pani Justyno Dobrosz-Oracz, postaw lustro i odpowiedz, czy ty masz czelność udawać dziennikarza dalej. Ale tak naprawdę to trzeba przyznać, że tutaj pani Justyna Oracz i jej tam wspierający odwołują się do swoich do swoich sojuszników, no bo oni przecież występują wspólnie z postkomunistyczną również lewicą, wspierają dawnych ubeków, koniecznie to był punkt programowy, no jeden z najważniejszych, to znaczy tam 13-14 emerytura
to może nie być, tak?
Ale przywileje emerytalne dla dawnych ubeków, no nie, to musi być, prawda? No więc oni sięgają do doświadczeń swoich sojuszników i przypominajmy, że właśnie takie komisje powstały w stanie wojennym i wyrzuciły z pracy sporo dziennikarzy. Sporo zresztą w ogóle się nie stawiło przed taką komisję, co zresztą normalne i poczucie godności powodowało, że tak się nie inaczej zachowali. No więc jak widać tutaj dobre tradycje totalitaryzmu komunistycznego wracają i to, no, to można powiedzieć, że to jest pewna ciągłość, prawda? Że jednak bez względu na to, że ci ludzie to są już zupełnie nowi, że oni nie znają komunizmu, ale w życiu społecznym, w życiu narodu pewne zjawiska, jest niepamięć instytucjonalna, mają długie życie, dużo dłuższe niż indywidualnie. Jak widać, pewna ciągłość między tym. Ta trzecia RP zawsze była jakimś przedłużeniem PRL-u.
Nawet pan napisał taką książkę, nie lubię trzeciej Rzeczpospolitej. Dlaczego nie lubię trzeciej Rzeczpospolitej? Przecież
jest o czym pisać. Tak, parę razy napisałem wcześniej taki długi cień PRL-u, to właśnie też o trzeciej RP, że żyjemy w tym cały czas w tym cieniu PRL-u. No oczywiście są właśnie musimy je zrywać z tym, na przykład te 8 lat usiłowały się rozliczyć i odciąć od tamtego czasu, co wywołuje oburzenie przecież. Zresztą bardzo charakterystyczna ta chęć likwidacji na przykład Instytutu Pamięci Narodowej. To jest zdumiewające, ale z jednej strony, a z drugiej strony, no bo to jest bardzo prężna, działająca dobrze i bardzo mająca na koncie ogromne sukcesy instytucja. A tutaj chce się ją zlikwidować. Dlaczego? No bo jest niewygodna, no bo przypomina, czym był komunizm, jakie były kariery tych w tej chwili autorytetów tej strony, takich panów jak Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, czy oczywiście Leszek Miller i można tak wymieniać ich, prawda? Mm-hmm.
Krążą po Warszawie listy proskrypcyjne dziennikarzy do zwolnienia? Czy gdzieś?
Nie sądzę, chociaż Gazeta Wyborcza publikuje listy proskrypcyjne, akurat nie dziennikarzy widziałem, natomiast no, niesłychanie głęboko sięga, bo na przykład jej oddziały regionalne to publikują takie dość niebywałe, jakby się przyjrzeć temu, bo piszą, że ktoś został mianowany na jakieś stanowisko z poręczenia jakichś instytucji, który jest zarządzany przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nieprawomyślnej, tak.
To jest niebywałe. No, wystarczyło, przecież wracam, powtarzam, czasem jest demokracja podobno. Wygrywa partia wybory. Tworzy rząd i mianuje ludzi na określone swoje stanowiska, potem realizować swoją politykę, bo po to została wybrana. I w tej chwili to nie chodzi tylko o to, żeby zmienić tych na najwyższych stanowiskach, co jest dość oczywiste w tym wypadku. No, nie ma co narzekać. Natomiast to się szuka bardzo głęboko, czy przypadkiem ktoś nie był nominowany z poręczenia instytucji, z jakiej instytucji miał być. Czyli, że to cięcie ma być dużo, dużo, dużo głębsze niż w stosunku do PRL-u. Nie, w stosunku do PRL-u to w ogóle nie miało być żadnego cięcia. To w ogóle miało być ciągłość. Tutaj była ciągłość. A w wypadku demokratycznej władzy Prawa i Sprawiedliwości to ma być wyregulowanie wszystkich, którzy w tym czasie w ogóle jakiekolwiek stanowiska osiągnęli. W związku z tym te listy proskrypcyjne, to Gazeta Wyborcza właściwie mogłaby się zamienić wyłącznie w taką, no, ale w dużej mierze taką funkcję pełni. Ja nie widziałem, nie trafiłem, może gdzieś są te listy proskrypcyjne dziennikarzy, ale przecież jest jasne, że powiedziane jest, że wszyscy z TVP Info mają wylecieć, więc, więc to jest, więc wiadomo co, nie trzeba stworzyć list proskrypcyjny, bo tam są wszyscy źli.
Tak, oczywiście. Kiedyś taki termin krążył, to chyba trzecia RP, nie wiem, czy pan jest autorem już, nie. Demokracja reglamentowana, taki termin gdzieś był w obiegu. Czy nam grozi informacja reglamentowana teraz, w tej chwili?
No, jak najbardziej.
Towary na kartki były reglamentowane i tak dalej.
Tak. Informacja jak najbardziej ma być reglamentowana. No pewnych rzeczy nie wolno mówić. To bardzo charakterystyczne, że to jest takie powiedzenie. Ja pamiętam, nie pamiętam, kto pierwszy użył tego, ale to już w 90-tych latach spotkałem się z tym. To powiedział Krzysztof Kozłowski, notabene ojciec duchowy Bartłomieja Sienkiewicza, który w tej chwili został ministrem kultury, który powiedział a propos wybitnego zresztą polskiego filozofa i socjologa współczesnego, profesora Zdzisława Krasnodębskiego, jego się nie czyta. Proszę zwrócić uwagę, to jest niesłychanie ważne i to w ogóle w odniesieniu, to samo będzie w odniesieniu do Radia Maryja. Radia Maryja się nie słucha. Telewizji trwam się nie ogląda. To nie jest tak, że no oglądamy, jesteśmy nieusatysfakcjonowani, ba nawet oburzeni, protestujemy, mówimy to i to. Nie. My nie oglądamy, nie czytamy i wiemy, że to jest złe. I usiłujemy nauczyć wszystkich, że to jest tabu, tego nie wolno ruszać. To bardzo charakterystyczne, jak pojawiła się pierwsza książka taka szersza Sławomira Cęckiewicza na temat Lecha Wałęsy, agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy. No i był taki list oburzenia różnych intelektualistów, który zaczynał się od tego, że oni nie czytali książki, ale ją potępiają absolutnie. No, proszę zastanowić się, gdybyśmy funkcjonowali w zdrowym świecie, no to samo takie sformułowanie by znowu kompromitowało autorów. No to powinno zostać skwitowane śmiechem. Nie czytałeś, to nie zabieraj głosu. Jakie masz prawo zabierać głos, prawda? Jak było potępienie filmu Agnieszki Holland, Zielona Granica, i ludzie mówili, nie widzieliśmy całego filmu, a widzieliśmy spore fragmenty, które były ewidentnym kłamstwem. Znaczy, takie, a nie inne pokazanie tej granicy było kłamstwem i można to było zobaczyć. No to było oburzenie. Nie obejrzeli całego filmu i już potępiają. Natomiast w wypadku Resetu, takiego serialu dokumentalnego, zresztą niezwykle znaczącego serialu dokumentalnego, który Michał Rachoń, Sławomir Cęckiewicz zrobili dla TVP Info niedawno na temat właśnie polityki wschodniej rządu Tuska, która była katastrofą dla Polski i nie z polskiego, nie w imię polskiego interesu była realizowana. Otóż to oburzenie na ten film zaczynało się również od tego, że ci krytycy mówili, nie oglądałem i nigdy nie obejrzę tego skandalicznego filmu.
Ale się wypowiem.
Ale absolutnie się wynosił. Już powiedzieć o skandalicznym, więc potępiam. Z kolei jest skandaliczny, to potępiam. I można by powiedzieć, że mówię jeszcze raz, gdybyśmy żyli w zdrowej rzeczywistości, no to oni by się sami kompromitowali. Problem polega na tym, że tak nie jest i że ludzie się uczą tego, że wielu ludzi przyjmuje do wiadomości, że jak ich autorytety mówią coś takiego, to widocznie tak to jest. To znaczy, że nie należy czytać, nie należy słuchać, należy potępiać. I to ma bardzo istotne znaczenie. Jeżeli ma się taką przewagę w sferze publicznej, jak mają ci rzecznicy tej ideologii lewicowo-liberalnej, to się przekłada również na polityczne rozwiązania, no to oni wiedzą, że wchodzenie w merytorium, oni wcale nie mają taki, ich racje nie są, powiedzieć, że nie są pewne, to jest nic nie powiedzieć. Ich racje są, powiedzieć, że wątpliwe, to jest za mało powiedzieć. Ale w związku z tym oni jak najmniejszą ochotę mają ich bronić w debacie merytorycznej. Ale kiedy zakrzyczą swojego rozmówcę, kiedy uniemożliwią mu sformułowanie krytyki, no to wtedy wygrali. To wtedy to nie jest siła argumentu, ale argument siły. I o to chodzi, żeby inne argumenty nie przecisnęły się, żeby ludzie nie mieli do czynienia z tymi innymi argumentami.
Ale czy to nie jest, panie redaktorze, taki argument siły, który nas na siłę wpycha na dyskurs pewien, na taki poziom chcę powiedzieć moralne, ale w jakim sensie? Pamiętamy Gazetę Wyborczą, lata jej świetności, czasy Adama Michnika i cały ten dyskurs rozliczania się, nierozliczania się. I tutaj był dyskurs na poziomie moralnym, tak, że no nie należy, bo to i odwoływano się do uczuć chrześcijańskich, że to zemsta, a to nie wypada, kto to wiedział i tak dalej. Czy tutaj nie mamy pewnego podobnego dyskursu w sensie moralnym, w takim sensie zamykania ust oponentom, że na pewne rzeczy są oczywiste, że tu jest poziom na poziomie dobra i zła, a nie prawdy i kłamstwa, nie wiemy, opozycji i rządu. Tu się można spierać. Na poziomie moralnym się trudno się spierać. Po prostu się wie, się nie rozmawia, się nie chadza, się nie spotyka i tak dalej.
To jest, ja bym może mniej, ja bym nie użył słowa moralny, tylko moralizujący, moralistyczny. Polega to na tym, żeby naznaczyć swojego przeciwnika jako złego, to ojciec już powiedział. To zresztą wiąże się z tym również poziom estetyczny. Mówi się, on jest brzydki. On jest właśnie jakimś moherem, on jest stary, on jest z prowincji, on jest w ogóle taki, on jest obciachem. Jak to się, to trudno dyskutować, kiedy się mówi, a to jest obciach, no to jest coś, co jest słabo racjonalizowane. To jest po prostu takie naznaczenie. To jest paskudne, brzydkie, trzymamy się z daleka. I o to chodzi. Ale chodzi oczywiście o to, że jeżeli przyjrzymy się bliżej tej moralistyce, gdybyśmy od początku przyglądali się bliżej, no ja zresztą to robiłem, bo pisałem wiele o tym dyskursie, wtedy Michnika et consortes, który Michnik to stworzył, no to byśmy się zorientowali, że to jest odwrócona moralność. To jest moralność postawiona na głowie. To się okazuje, że ci, którzy walczą z bolszewizmem, są bolszewikami. A bolszewicy, broń Panie Boże, oni bolszewikami nie są. Pamiętamy, homo sovieticus, okazuje się, że tak słyszeliśmy już po upadku komunizmu. Komunizm był zły, ponieważ deformował charaktery wszystkich ludzi i generalnie wszyscy zostali sowietyzowani w Polsce. Najbardziej zwyczajni ludzie. Tylko wynikało, tylko jakoś nomenklatury to nie dotyczyło, prawda? To było, cała ta opowieść o tym, o tej o lustracji, nie mówiła, mówiła niby o wybaczeniu, ale na czym fundowała to niby wybaczenie? Na tym, żeśmy nie wiedzieli. Jak możemy wybaczać, kiedy nie wiemy, na ignorancji? Ona wzywała do ignorancji, nie możemy się dowiedzieć. Bo dowiedzenie się prawdy to jest równoznaczne z potępieniem. Jeśli jest równoznaczne z potępieniem, przepraszam, to coś to oznacza. Więc proszę zwrócić uwagę na perwersyjność tej całej argumentacji. I obecnie jest dokładnie to samo.
Właśnie, czyli dzisiaj nie mamy czasu umiłowania ignorancji, jak pan może tego sformułowania. No, odrzucamy poznawanie prawdy. Odrzucamy to. Ja nie chcę poznawać prawdy, tak?
Tak, bo prawda jest brzydka, bo prawda jest... I prawda właśnie... To jest przecież nonsens. Wybaczyć można wtedy, kiedy zobaczymy kogoś, zobaczymy jego upadek, grzech, winę, zważymy wszystkie rzeczy, albo nawet w ogóle nie będziemy ważyć, powiemy wybaczam. W swoim imieniu notabene, a nie w cudzym. To było. Ale mniejsza o to w tej chwili. Ale kiedy mówimy, tobie nie wolno się dowiedzieć o tym człowieku, czy on upadł, czy nie upadł. No to jakim prawem ja mam mu wybaczać? Może on w ogóle nie upadł. No to jest po prostu ten absurd tej pseudoargumentacji powoduje, że raz jeszcze wracam do tego, że to żaden argument, to nie była siła argumentu, to był argument siły. Zarzucono Polaków tymi. Wszyscy mówili to samo mniej więcej, że teczki są brzydkie, że nie mówią prawdy, że nie mówią pełnej prawdy, że i tak dalej. W efekcie jest bardzo sprzeczne rzeczy o tym samym mówiono, że należy właśnie wybaczać, a nie należy się dowiedzieć. I efekt był taki, że ludzie rzeczywiście byli jacyś tacy niepewni i zastraszeni tym, prawda, że no nie wypadało się dowiadywać, nie wypadało zaglądać do swoich teczek. To się zmieniło potem na szczęście, ale na początku jednak ta presja tych dominujących ośrodków swoje zrobiła.
No ale i tak lepiej, żeby IPN żeby nie istniał jednak, bo właśnie po tej linii tutaj, bo nie wypada.
Tak. Bo się czegoś dowiemy jeszcze.
Broń Boże, uchowaj Boże. Panie redaktorze, pora na naszych radiosłuchaczy zaprosić już naszych radiosłuchaczy do grona naszych, do rozmowy naszej. Drodzy Państwo, jest z nami pan redaktor Bronisław Wilcztajn, dziennikarz, pisarz, publicysta, Kondycja i przyszłość mediów publicznych. Tak brzmi temat naszych rozmów dzisiaj w Radiu Maryja. I nasze telefony. Zapraszam. Polska Północna 56 655 23 55. Dla Polski Południowej to numer 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zaś dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy, czekamy na Państwa głosy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu. Kogo witamy?
Jan Małopolski. Witam serdecznie ulicę prowadzącego i gościa w studiu. Ja chciałem krótko sprawie, temat audycji są media, sytuacja na tych mediach i tak dalej. Mamy tutaj eksperta, gościa w sprawie mediów. Ja powiem tak krótko. Głosowałem dwa razy na prawicę, 8 lat temu, 4 lata temu. I powiem szczerze, że jestem rozczarowany, mam głęboki żal za zaniechania. W ogóle za grzech zaniechania. Po prostu nie zrobiono nic, żeby strona prawicowa zbudowała własne media. To nawet tamta strona zauważyła, że przespaliśmy 8 lat. Ja się tak zastanawiam, dlaczego nie ma stacji telewizyjnej, prawicowej, informacyjnej, nie zbudowaliśmy. Dlaczego jak wcześniej sprzedawali Radio Z, środowiska prawicowe nie wykupiły tego radia, a jest radio w posiadaniu Agory? Dlaczego w ogóle zaniedbaliście komunikację w internecie, w mediach społecznościowych? W ogóle was nie było. Ani szczególnie dla młodzieży na tych portalach i tak dalej. No niestety tamta strona pracowała mocno w mediach, a my po prostu przespaliśmy. Ja się tak zastanawiam, dlaczego Telewizja Republika nie zna multipleksie, tylko o dziwo Bielsat, Telewizja Białoruska jest na multipleksie w zasięgu ogólnopolskim. No to dla mnie to jest niezrozumiałe. I mamy porażkę na własne życzenie, że nie budowaliśmy kanałów komunikacyjnych, przespaliśmy 8 lat. I ja bym chciał opinię na ten temat tutaj naszego szanownego gościa na ten temat. Przechodzę na odbór. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Janie.
Pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się. Panie redaktorze, bardzo proszę.
No, cóż ja mam odpowiedzieć, kiedy ja się zgadzam z naszym słuchaczem. No, zgadzam się z naszym słuchaczem. No, nic nie zostało zrobione wtedy. To już jest, myślę, zastrzeżenia można mieć do dominujących polityków. Bo media publiczne mają to do siebie, że jak się zmieni władza, to wcześniej czy później one znowu przejdą w ręce władzy. Trzeba by budować alternatywne jakieś media. To nie jest łatwe, ja sobie zdaję sprawę przy ogromnej przewadze nie tylko medialnej, ale biznesowej, potężnej, biznesowej i wewnątrz kraju, i na zewnątrz kraju tych środowisk lewicowo-liberalnych, ale to nie znaczy, że należało z tego zrezygnować z próby zmiany. To jednak na Węgrzech coś się udało, a jakoś, no, można mieć zastrzeżenia, że w Polsce jakoś niespecjalnie. Przykro mi.
To jeszcze, panie rektorze, taki drugi wątek kojarzę, jakoś jest z tym blisko związany. Struktura własnościowa mediów w Polsce. Na ile ta polonizacja mediów, tyle się mówiło. Jak to wygląda obecnie?
No wygląda bardzo źle. To jest tak, że to jest bardzo charakterystyczne znowu to zakłamanie, bo każda próba domagania się, żeby istniał jakiś parytet medialny dla mediów z kraju jest atakowana jako straszny, prawda, zamordyzm. Gdy tymczasem, ja oczywiście nie znam systemu prawnego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale w sporej części znam i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w tych wszystkich największych krajach, które znam, wszędzie tam jest ograniczony dostęp obcego kapitału do mediów, ponieważ, i to jest uzasadnione, uzasadnia się to publicznie, oficjalnie, dlatego że one się wiążą z pewnym strategicznym interesem narodowym i nie można pozwolić, żeby kto inny miał tak mocny głos, żeby mógł wpływać na pewne fundamentalne postawy w sytuacji jakiegoś konfliktu i mógł wykorzystać je przeciwko państwu. I to jest tak oczywiste dla Francuzów, dla Niemców, dla Hiszpanów. No, a w Polsce tego nie można zrobić, prawda? I więc się mówi, że mamy być tacy jak na Zachodzie, ale okazuje się nie do końca. Zresztą to nie dotyczy tylko tego, ta hipokryzja, to szczególnie w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości jest uderzająca. No ale tutaj to jest sprawa bardzo ostentacyjna.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Marian z Centralnej Polski.
Witam pana.
Jeżeli spojrzymy na to właśnie w ten sposób, że niepokojące jest pewne zjawisko, prawda, które no, uzasadnia to, co o czym panowie mówią, także serdecznie pozdrawiam rektora Wittgensteina i ojca prowadzącego, oczywiście, to rzeczywiście te argumenty, które tu padają, byłyby jak najbardziej słuszne. Mianowicie tym zjawiskiem jest to, że zaczyna się w tej nowej władzy dobierać ludzi, stawiać na ludzi, którzy nie tyle może czymś się specjalnie zasłużyli, tylko mają nazwisko, ale są za. Po prostu oni są za, ale mają nazwisko i dlatego oni są, ktokolwiek by to był, nawet ktoś, kto jest bardzo, bardzo taki czy średni, czy niepewny, to on będzie w tym naszym, prawda, będzie nas reprezentował. Ja podam taki przykład. Kilkanaście lat temu mój przyjaciel przeżył straszny kryzys, bo był inwigilowany, poradziłem mu, żeby się zwrócił do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zwrócił się i niestety został bardzo źle prowadzony. Wtedy przewodniczący był pan Adam Bodnar i ja widzę, i to rzeczywiście zagroziło, w życiu dopiero inna interwencja pomogła, co innego pomogło. No i tu była taka sprawa, że ja widzę, bo potem już było tak, że pan Bodnar został oczywiście rzecznikiem praw obywatelskich, teraz ma zostać ministrem. I jak ja widzę, że ktoś się na wszystkim zna, dotyka najważniejszych urzędów, bo się na wszystkim zna, to nie jest znawca, tylko dla mnie karierowicz. Jeżeli takich ludzi, którzy tylko dlatego, że są za, to się przyjmuje do rządu, prawda, który ma być wizytówką Polski, to wydaje mi się, że takie postawienie sprawy jest błędne i jeżeli tak zaczniemy, będzie w mediach publicznych, że one będą być obsadzane, powiedzmy, takimi ludźmi, którzy powiedzmy się, no niespecjalnie na czymś znają, ale oni są za tym nowym rządem, no to ja widzę niezbyt ciekawie przyszłość mediów i wydaje mi się, że coś tu powinno zacząć się zmieniać, żeby wreszcie był przynajmniej rząd fachowców, ale nie takich, którzy tylko są za, to już się ich bierze do wszystkiego. I również do mediów, bo tym to grozi właśnie, jeżeli tak sprawy pójdą. To na razie wszystko. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Marianie. Panie rektorze, pytanie o merytoryczność w doborze osób.
No ja bym powiedział tak, że tu może nawet bardziej chodzi o odpowiedzialność. I ja bym zaczął, że tak powiem, od samej góry. od Donalda Tuska. Jeżeli Donald Tusk zrezygnował z najważniejszego urzędu w państwie, w Polsce, czyli ze stanowiska premiera. W Polsce mamy system taki parlamentarny, czy inaczej kanclerski, gdzie premier jest najważniejszy, najważniejszą postacią polityki i od niego najwięcej zależy. I on w trakcie swojej kadencji zaproponowano mu lukratywną synekurę w Brukseli, czyli stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, która ma funkcję de facto porządkującą, od którego to przewodniczącego zależy niewiele, a się nieźle zarabia. I on zrezygnował z najważniejszego urzędu w Polsce, a to tego urzędu i piastującego zależy najwięcej w Polsce, no to można powiedzieć, że on się odniósł pogardliwie do swoich rodaków. I jeżeli my potem go mianujemy, robimy z niego premiera. Ja przypomnę taką historię. Otóż w momencie, kiedy była debata, znaczy taka wstępna jeszcze rozmowy, kto, bo to jest bardzo charakterystyczne, że to stanowisko jest wtedy jeszcze, to w ogóle nie było za bardzo wiadomo, na jakiej zasadzie się obsada. Tak bardzo wiele stanowisk w Unii Europejskiej, zupełnie nie wiemy kto, co, na jakiej zasadzie, tylko się dowiadujemy, że został obsadzony. Otóż wtedy jeszcze tak trochę wyglądało z tym stanowiskiem. No i były sondowane. Pan Rompuy miał odejść i były sondowane różne postacie, które miały go tam przejąć to stanowisko. I jedną z takich postaci była premier Danii. Wtedy również Donald Tuski, premier Danii. Premier Danii, pytana, czy ona by objęła to stanowisko, powiedziała, że bardzo chętnie, naturalnie, w momencie, kiedy skończy swoje urzędowanie, swój mandat jako premier Danii, bo inaczej uznałaby to za nielojalność i niewłaściwe zachowanie wobec swoich obywateli. Donald Tusk tego nie uznał. I więc mówię, no jeśli my, to jest znowu coś takiego, że my tolerujemy takie, jako obywatele, takie zachowania. No nie powinniśmy tego w żadnym wypadku tolerować. Ale ja będę szedł dalej. Przepraszam, pozwolę sobie teraz jeszcze żeby za dużo nie mówić. Przypomnę jedną sprawę. Te nagrania, które w tej Sowie zostały uczynione, pokazały nam niezwykłą historię. Otóż do urzędującego wówczas prezesa Narodowego Banku Polskiego, Marka Belki, przychodzi ówczesny minister spraw wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz, i proponuje mu, żeby Marek Belka wrzucił dodrukowo pieniądze przed wyborami, co daje taki złudny efekt wzrostu prosperity. To psuje pieniądz, płacimy potem za to bardzo dużo, ale przez krótki czas daje uczucie takie, że bogactwo nagle rusza, wszyscy mają więcej pieniędzy i zanim się okaże, że to jest inflacja, że te pieniądze są mniej warte i w ogóle różne negatywne konsekwencje, to no,
takie gierkowskie troszkę metody, jak za gierka
taki
troszkę.
Zastrzyk. To jest taki stymulator, prawda? Mhm. I Marek Belka się zgadza na to, ale po co ja to mówię? Ta propozycja narusza fundament konstytucji. Narodowy Bank Polski, jego prezes są po to, żeby pilnować wartości polskiego pieniądza. I przychodzi minister mu proponować złamanie tego. Tenże sam minister, i też, no, mieć o to, że Marek Belka z aprobatą do tego podchodzi, a to inna sprawa. Jeszcze to z kolei nam mówi o Marku Belce. I tenże sam Bartłomiej Sienkiewicz, to nawet z rozmów, które tam zostały nagrane, Bodnar rozmawia z panią Bieńkowską i wychodzi na to, że Bartłomiej Sienkiewicz spalił tą budkę strażniczą pod ambasadą rosyjską w trakcie demonstracji niepodległościowej po to, żeby skompromitować. To oczywiście nie osobiście spalił, no ale w każdym razie jakoś tam prowokacja, ewidentna, że to była ewidentna prowokacja, to było wiadomo. Gdybyśmy na koncie bardzo dużo tego typu spraw, a ministrem był niespecjalnie udanym i on dostaje teraz Ministerstwo Kultury. Już nie będę mówił o ministrze Radosławie Sikorskim. Więc tu raczej chodzi o coś takiego, że pewne skompromitowane, że my zgadzamy się na to, żeby przyjąć skompromitowane postacie. Prawda? I to jest naprawdę lekcja takiego
Może to, jest, może to jest to odmawianie uznania prawdy, o którym mówiliśmy przed chwilą.
No tak, oczywiście, bo będzie się mówiło, że nie, no, że gdzie to wszystko jakieś, zamiast odpowiedzi, co jest w tych nagraniach, ale nielegalne nagrania zostały zrobione, nie będzie rozmowy, to dziennikarze będą mówili, a to skandal, jak można się opierać na nielegalnych nagraniach, jakby dziennikarz opierał się wyłącznie na tym, co jest legalne.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie powtarzany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Marek z Poznania.
Witam, panie Marku.
Witam ojca Waldemara i pana Bronisława.
Ojciec Witold.
Dziękuję za podjęty dzisiaj temat. Pozwolę sobie jednak na początek trochę nie zgodzić się z panem Bronisławem, gdy w telewizji Trwam mówił, że nic takiego się poważnego nie stało z przejęciem władzy w Polsce przez koalicję czterech partii. Ja mam jednak trochę inne odczucie, że to, co mamy obecnie po wyborach, to jest pewna powtórka z nocnej zmiany, gdy obalono też rząd prawicowy świętej pamięci Jana Olszewskiego. Przecież tam też w tym rozdaniu Sejmu brał czynny udział nie kto inny jak Donald Tusk. I chodziło o to, że rząd Olszewskiego też był na dobrej drodze polepszenia warunków bytowych Polaków, a niestety wpływy innych państw nie pozwoliły na taką wizję Polski i jej rozwoju. Teraz mądrzejszy już Tusk o te dawniejsze doświadczenia zaczyna od przejęcia mediów publicznych, wykazania też rzekomych afer przez PiS, żeby tylko nie było szybko śladu po prawu i sprawiedliwości. Na tym mu zależy. I teraz według mnie zlikwidują Wiadomości w TVP, trochę radio też umilknie, zmienią nawet nazwę programów informacyjnych, tylko po to, żeby ich nowi redaktorzy z TVN-u, czy wydawcy nawet, nie informowali obywateli o rzeczywistych, ważnych problemach dla Polski. I będzie tak samo jak z Teleekspresem. Najpierw normalny, czyli w stacji w TVN o 19, a potem na programie pierwszym i TVP Info od 19.30 będzie TVN Ekstra. Te same wygodne dla Tuska informacje. No i tyle właśnie. Taka będzie zmiana mediów publicznych. Ale według mnie jest to przecież ewidentne naruszenie prawa pluralizmu medialnego. Przecież ustawa o mediach publicznych nie może być tak zmieniana, jak chce tego Tusk i jego poplecznicy. I to ma się nazywać demokracja, praworządność? Chyba nie.
Czy panie Marku, to raczej nie ma zmiany ustawy, tylko jest raczej plany są jej ignorowania czy obejścia, a nie zmiany tej ustawy.
No właśnie, ale dlatego powiedziałem, że tylko ta zmiana na tym będzie polegać, że zmienią nazwę Wiadomości na jakąś inną.
A może nie, ale opakowanie to samo, a zawartość będzie inna.
No, ale będą inni redaktorzy z TVN. Ale chodzi o co, że my jako naród musimy się zmobilizować. Przecież 7 milionów Polaków, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, to jest niebagatelna ilość ludzi, obywateli. I tak jak było dawniej, trzeba zbierać 100 tysięcy podpisów, żeby był projekt obywatelski, kierować to do Sejmu, no bo według mnie inaczej się nie da. Oni potrafią naprawdę zrobić wszystko. Tak jak pan Bronisław mówił, że są nieobliczalni. Poza tym taką uwagę mam jeszcze, że Trzecia Droga i Lewica została oszukana przez swoich wyborców, bo wyborcy wcale nie wskazywali Donalda Tuska na premiera Polski, wręcz się zastrzegali. I co wyszło? Tylko góra, czyli Kosiniak-Kamysz, Hołownia, Czarzasty dali się sprzedać Tuskowi. A co z tymi wyborcami, którzy głosowali na Trzecią Drogę? No, niech sobie sami odpowiedzą. A tak na koniec powiem taką fajną uwagę, może ona się sprawdzi, może nie, ale wolę się nią podzielić. Otóż Donald Tusk, mówiąc o 400 dniach rządzenia ma w głowie nie wyjazd do Brukseli, tylko startować na poważnie na urząd prezydenta Polski w maju 2025 roku. A dlaczego? Bo jako prezydent Polski musi podpisać ustawę o wprowadzeniu w Polsce euro, bo referendum nie wchodzi w Polsce w grę. Takie są ustawy naszej Rzeczypospolitej. A też jako prezydent przyszły Polski chce wyrazić zgodę na federalizację Unii Europejskiej. I według mnie to właśnie będzie wtedy druga nocna zmiana. A więc ja apeluję do Polaków, znowu przyjdzie nam bronić suwerenności Polski, oby skutecznie. A jeszcze dopowiem nawiasem mówiąc, jestem tym zbulwersowany, że Donald Tusk, wiedząc, że będzie przyszłym premierem Polski, mówił na wiecach uroczyście unieważniam referendum. No to jest dla mnie przecież łamanie prawa, bo ja jako obywatel mogę powiedzieć coś takiego, ale on to mówił na gremium takich spotkań, gdzie powinien Sąd Najwyższy jako piastujący już teraz urząd premiera uwzględnić, że jest to karalne nawoływanie rzeszy Polaków do niebrania udziału w tak ważnym referendum. No to jest tak dla mnie oczywiste. Nie wiem, jak to prawo stanowi, że jest to pobłażane. No ja bym miał takie informacje i bardzo dziękuję.
Dziękuję panie Marku bardzo.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Panie redaktorze, bardzo proszę.
Ja chciałem powiedzieć, że ja się w dużej mierze z panem Markiem zgadzam. Ja być może się źle wyraziłem, czy zostałem źle zrozumiany. Ja nie mówiłem, że nic się nie stało, że przejęła władzę w tej chwili ta koalicja. Myślę, że stało się dużo i konsekwencje mogą być rzeczywiście poważne. Ale ja mówiłem tylko, że przedstawiane jest to przez tą dominującą propagandę ze strony polityków, ale ze strony tych i wspierających mediów, że to obywatele polscy dokonali jakiegoś zasadniczego zmiany wyboru, że jakoś masowo poparli anty-PiS i odrzucili PiS. I mówiłem, że to jest nieprawdą, że jeśli chodzi o wyniki wyborów, to one nic takiego nie pokazują. O tym mówiłem, że jeśli chodzi o wyniki wyborów, to cała opowieść w tej chwili o tym, że Polacy tak masowo odrzucili ten 15 października, jest absurdem. Przecież PiS wygrał te wybory jako pierwsza partia, a partia Tuska była 5% za. Jeśli natomiast chodzi o inne rzeczy, tutaj a propos tego, co ojciec powiedział, że nie mówią o zmianie ustawy, też mówią cały czas o zmianie ustawy, bo przy obecnej ustawie to zarządy telewizji, znaczy mediów publicznych, wyznacza Rada Mediów Narodowych. A Rada Mediów Narodowych wyznaczyła je, a poza tym sama ma tam kadencję jeszcze, nie chcę przesadzić, zdaje mi się, że jeszcze 5-letnią w sumie. W związku z tym oni będą chcieli zmienić tą ustawę. A ponieważ można przypuszczać, że prezydent nie zaakceptuje tej zmiany ustawy i na przykład ją zawetuje, oni nie mają siły, żeby odrzucić w parlamencie weto prezydenta, to usiłują stanąć na głowie i na przykład opowiadać o zmianie uchwałami tej ustawy. Ale tutaj ta sytuacja jest rzeczywiście trudna w tym sensie. I więc oni usiłują, znaczy to jest ten straszny zgiełk, który oni robią, ale można mieć pewność, że w ciągu najbliższych dni nic się nie stanie w tej mierze. A dalej, no jest pytanie właśnie, na ile będą próbowali łamać prawo, konstytucję, ale ja myślę, że no jednak będą się też do pewnego stopnia ograniczali. Natomiast zgadzam się z naszym słuchaczem, to jest bardzo podstawowa rzecz, że w tej chwili ta próba federalizacji Unii Europejskiej, mówiłem o tym, no to jest rzecz niesłychanie groźna dla naszego państwa, narodu i naszego bytu. I że to jest podstawowa sprawa, o którą powinniśmy w tej chwili walczyć. Na dodatek musimy zdać sobie sprawę, że będzie robione wszystko, żeby nam zamącić ten obraz. Będzie nam się to często widać w tej chwili. Po pierwsze, nie się mówiło, a to jeszcze kwestia odległej przyszłości, o czym tu mówić. Poza tym rzeczywiście jest to potwornie skomplikowane, biorąc pod uwagę, że te 267 poprawek, każda z nich jest całkiem spora, więc to po prostu, jeśli ktoś będzie chciał to przeczytać, no to już dla niego będzie to spore wyzwanie. To będzie ulegało zmianie. Myślę, że będą targi tam wewnętrzne o sprawy naprawdę drugorzędne, po to, żeby te pierwszorzędne zostały przepchnięte. Więc tutaj rola mediów jest nie do przecenienia, ponieważ normalni obywatele będą po prostu niezorientowani.
Chyba to jest taka strategia, można mieć wrażenie, odnieść w Brukseli, żeby to odbywało się po cichu. Też mówią posłowie, że w innych krajach o tym się w ogóle nie mówi, o tych zmianach traktatowych. Ale też opanowanie mediów przez pewną jedyną opcję, jedyną słuszną, ma swoje skutki, tak?
Absolutnie tak. Ja osobiście przeglądałem media zachodnie w kilku językach i prawie w ogóle nie znalazłem żadnych na ten temat materiałów. To jest niebywałe. No najwięcej w Polsce na ten temat jest. I słusznie, bo znaczy to media oczywiście znowu nie przecież nie Gazeta Wyborcza, nie Newsweek czy tam Polityka. Ale jednak o tym jest sporo. No na szczęście Jarosław Kaczyński w tym wystąpieniu 11 listopada w Krakowie postawił sprawę bardzo mocno i pokazał, co to jest i czym to grozi. Więc trudno już to w tej chwili przemilczeć. Ale to ciągle jest takie, że no prawda, tutaj to jest stała ten sposób prezentowania. Straszy. Kaczyński straszy. Nie ma dyskusji o tym, o meritum, tylko o tym, że Kaczyński znowu straszy, prawda? Zamiast zastanowić i powiedzieć, no proszę bardzo, tutaj nie ma się czego obawiać. No nie, to nie ma, że on bez przerwy straszy, bez się usiłuje zastraszyć Polaków, wygrać dzięki temu wybory i w związku z tym, że to jest instrumentalne traktowanie spraw, ale o samej sprawie się właśnie nie mówi.
Mamy telefony, kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, tam, halo.
Tak, witamy panią na antenie, pani imię.
Janina z Wielkopolski.
Pani Janina, słuchamy.
Boże, dla ojca i gościa.
Szczęść Boże, pani Janina.
Ojcze, kochany, powiem tak, jak serce polskie dyktuje, że wszyscy Polacy powinni być jak jedna rodzina i skutecznie rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Nasza ojczyzna potrzebuje jedności i wolności dla naszych dzieci i wnuków, a Tusk, kłamca, Judasz, niech zniknie z tą swoją świtą z naszej ojczyzny. Jeszcze poprosimy Mateńkę Najświętszą nieustającej pomocy, niech skruszy ten unijny miecz, co siecze nasz kraj i niech w wolnej ojczyźnie żyć nam dają. Panie prezydencie, cała Polska jest z panem. Kochamy pana. Walcz, panie prezydencie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Janino, dziękuję bardzo. To może jakieś tutaj słowo? To nie było pytanie.
Cóż mogę tutaj dodać? No,
tak.
Do tego, jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, ja nie sądzę, żeby Donald Tusk odważył się wystąpić w wyborach prezydenckich i żeby miał szansę. Myślę, że to nie jest jego... Oczywiście nie wiem tego, ale nie wydaje mi się.
Bruksela? Raczej Bruksela czeka?
Raczej Bruksela, a tutaj w Polsce Trzaskowski, prawda, Hołownia, taki układ.
No to będziemy widzieć, co to będzie. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo? Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłania się Edward z południowej Polski.
Witam pana. Słuchamy bardzo.
Proszę. Ja mam zaszczyt. Po raz pierwszy dodzwoniłem się do Radia Maryja i chcę właśnie powiedzieć, że no byłem bardzo zasmucony dzisiaj po tym głosowaniu. Jednak znów Platforma właśnie doszła do władzy z pozostałymi ugrupowaniami. Ale chciałem tak się szanownego pana redaktora Bronisława spytać. Panie redaktorze, Polskie Stronnictwo Ludowe. Przecież kiedyś to Polskie Stronnictwo Ludowe było wspaniałe. Był tam Wincenty Witos, był Stanisław Mikołajczyk. Byli tacy wspaniali ludzie właśnie, tak jak choćby teraz, pan Zbigniew Kuźmiuk, czy czy pan Janusz Dobrosz, prawda, czy inni. I przecież, żeby to Polskie Stronnictwo Ludowe poszło w rząd z Prawem i Sprawiedliwością, to byłby naprawdę, mógłby być wspaniały rząd. A Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce iść właśnie z PiS-em, tylko iść z każdą inną partią polityczną, tylko nie chce iść z Sprawiedliwością. Dlaczego tak nie chcą iść właśnie tego? No to bardzo jest smutne, przykre. No i tutaj właśnie też bardzo pozdrawiam serdecznie Radio Maryja, kocham Radio Maryja. I też się boję o te media publiczne właśnie, bo pan tam prowadzi i pan Pospieszalski i bracia Karnowscy i wspaniale są redaktorzy. Popieram całym sercem telewizję publiczną i popieram też i pana prezydenta. Pozdrawiam serdecznie pana, jego ekscelencję, pana Andrzeja Dudę, bo to jest nasza nadzieja jeszcze. Taka iskierka, promyczek nadziei właśnie dla naszej ojczyzny. Proszę o odpowiedź, dziękuję ślicznie. Dobranoc.
Panie Edwardzie, dziękuję bardzo. Panie redaktorze, bardzo proszę.
No ja bym chciał powiedzieć, że pan Edward tak zapatrzył się w te piękne tradycje PSL-u, że zapomniał, że ten PSL, o którym mówił, to skończył się bezpośrednio po wojnie. A potem był ZSL, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które był przybudówką partii komunistycznej. I tak się zrobiło, że ta PSL, która wyłoniła się z niego po 89 roku, no to jednak właśnie z tamtego postkomunistycznego PSL-u się wyłoniło. I ja nie twierdzę, że tam nie pojawiają się sensowni politycy, jacyś patrioci, ale jak jeżeli patrzę na całość takiej kontynuacji instytucjonalnej, to widzę bardziej kontynuację z tamtym z tym ZSL-em, a nie z tym PSL-em Mikołajczyka. I stąd to jest, stąd takie mamy efekty. Ja zwracam uwagę, ja już dzisiaj mówiłem o tym, że zbyt mało przyglądamy się temu porozumieniu, które zawarły te partie, te ugrupowania szerokie, bo to nie partie, które będą rządzić, jeszcze zanim rządziły. I otóż to jest takie niby niekonkretne, no ale co tam jest konkretnego, no to jednak widzimy. To jest przede wszystkim, mówiłem już o tym dzisiaj chyba w telewizji Trwam, że to w ogóle jest porozumienie przestępcze, bo ono wzywa do działania, do łamania konstytucji i prawa w Polsce, ponieważ stwierdza, że unieważnią wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Więc politycy, którzy twierdzą, że unieważnią wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzają, że dopuszczą się już nie tylko łamania prawa, ale zamachu stanu, bo to jest po prostu Trybunał Konstytucyjny, to jest sąd ostatniego słowa, który rozstrzyga wszystkie problemy prawne, a w ogóle żadnych wyroków nie wolno politykom unieważniać, a więc oni do tego wzywają. Ale co to za wyrok? Przypomnijmy sobie. Co to za wyrok? Ten wyrok stwierdził, że aborcja na tle eugenicznym jest niezgodna z polską konstytucją. I tutaj chciałem powiedzieć, że Polski Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku powtórzył to, co mówiły poprzednie Trybunały Konstytucyjne, jeszcze w 90-tych latach. Andrzej Zoll jako prezes Trybunału Konstytucyjnego mówił to samo. Marek Safian, to jest jednoznacznie wynika z polskiej konstytucji. Ale jeszcze raz mówię, dlaczego ja się do tego odwołuję? Bo pan Edward mówi o takiej pięknej tradycji konserwatywnej, a tutaj podstawową sprawą jest dopuścić aborcję eugeniczną. To ma być ten postulat partii konserwatywnej? Ale tam nie tylko takie są, prawda, stwierdzenia. Tam jest po prostu na przykład w tej umowie jest stwierdzenie, że trzeba przede wszystkim walczyć o niedyskryminację na tle różnic seksualnych i tak dalej. To jest tak sformułowane, że jednoznacznie trzeba to czytać jako akceptację żądań tego lobby gender, czyli tych nieskończonej liczby płci, które się wciąż dodaje, prawda, które kwestionują podział, ten najbardziej naturalny i oczywisty podział ludzi na kobiety i mężczyzn, które tym samym kwestionują znaczenie i wagę rodziny. I mało tego, tam jest w tym porozumieniu jest stwierdzone, że ludzi, którzy będą, prawda,
którzy będą kwestionowali, którzy będą, prawda, kwestionowali prawo tych do wyboru tych osobników swojej płci i swojej orientacji, to należy prawnie rozliczać, karać po prostu. I już ja oczywiście niedosłownie przytaczam, ale to o to chodzi. To jest i również propagandę, również wypowiedzi dążące w tym kierunku należy karać. Czyli to jest wezwanie do tego, co się już na Zachodzie dzieje, czyli karanie tak zwanej mowy nienawiści, hate speech, czyli de facto cenzurę, która pod tym hasłem pięknym karania za mowę nienawiści oznacza, że na przykład kogoś, kto będzie kwestionował aborcję, można postawić przed sądem i skazać, jak to się robi na przykład we Francji czy w Irlandii, że kogoś, kto będzie mówił, że istnieje, ludzie się dzielą na dwie płcie, a reszta to są wymysły, tak samo można będzie postawić przed sądem. Więc i to, przepraszam, to ten konserwatywny PSL napisał, jeszcze nie musiał nic takiego. To było wszystko w tym porozumieniu tych partii, prawda? Jako, rozumiem, że to są najbardziej znaczące problemy dla Polski i które partia konserwatywna akceptuje. No i ja bym niestety chciałbym powiedzieć, że niespecjalnie złudzeń, zbyt wielkie złudzenia należy żywić w stosunku do PSL-u.
Swoją drogą ciekaw jestem, jak wyborcy PSL-u rozsiani po różnych miasteczkach, wioskach w Polsce, no to sobie, nie wiem, na to się zapatrują, na takie tutaj. Taka pytanie bardziej retoryczne, no bo cóż tu powiedzieć wiele. No.
Ja przypuszczam, że oni tak naprawdę nie wiedzą, bo nikt tego nie czyta, prawda, ale to ma znaczenie, po co się to zapisało. I to będzie takie w pewnym momencie, zostanie to przyjęte, zaakceptowane i oni zostaną postawieni wobec faktów dokonanych. To niestety jest problem.
Mamy telefony, kolejny, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Tutaj jedno zdanie odnośnie PSL-u. Otóż wydaje mi się, że niepotrzebnie łudzimy się, że ta partia może wnieść coś dobrego do polskiej sceny politycznej, ponieważ zwłaszcza starsi słuchacze, którzy pamiętają film Nocna Zmiana, tam był młody pan Pawlak, który powiedział biorę służby, a pan Wałęsa powiedział tutaj ma pan wolną rękę. I to już były jakby pierwociny tej partii i można by powiedzieć jej plan działania na przyszłość, z którego się do dzisiaj wydaje mi się dosyć dobrze wywiązuje. Ale moje pytanie do pana redaktora jest inne. Otóż, czy pan redaktor nie sądzi, że ten, a nie inny wynik wyborów, no bo oczywiście PiS wygrał, przegrał, różnie to można oceniać, ale zawdzięczamy tak zwanym młodym, wykształconym z dużych miast. Ponieważ no, zgodnie z tymi danymi GUS-u 47% ludzi w Polsce ma wyższe wykształcenie. To są ludzie myślący, głównie mieszkający w dużych miastach, pracujący w korporacjach, pracujący w własnych firmach, często w firmach jakichś bardzo dobrze prosperujących, mający no, duże pieniądze i bardzo wysoki status życiowy. No i ci ludzie wybierają Polskę liberalną, Polskę bez zasad, Polskę rozpłyniętą w Europie. Ci ludzie wyprowadzają czarne marsze na ulicę, które domagają się ideologii LGBT i domagają się aborcji, eutanazji i innych jeszcze takich dziwnych rzeczy. I teraz, gdzie popełniono błąd? Gdzie ten system przez te 8 lat, bo to były pełne dwie kadencje PiS-u, gdzie ten system zawiódł, gdzie nie dotarł do ludzi wykształconych, tych tak zwanych wykształconych z dużych miast. Szczęść Boże i przechodzę na odpływ.
Dziękuję panie Mieczysławie bardzo. Panie redaktorze, bardzo proszę.
Zacząłbym od tego, że tych ludzi naprawdę bogatych, którzy świetnie prosperują, nadal jest jednak zdecydowana mniejszość. To nie oni wygrywają wybory, ale oni mają znaczenie jako takie postacie modelowe. I tu zgodziłbym się, że duża część tych tak zwanych wykształconych młodych z dużych miast się na nich wzoruje, aspiruje do tego. Taki zwykły pracownik korporacji nie jest ani specjalnie bogaty, ani, no już nie mówiąc o tym, że nie jest specjalnie, pan mówił myślący, no to ładnie,
ładnie brzmi, może ja nie mam tak dobrego charakteru, ja znam trochę tych ludzi i tak, no i tak miałbym pewne wątpliwości, żeby tak, tak szczerze powiedzieć, że oni tak głęboko myślącymi ludźmi są. Raczej powtarzają to obiegowe schematy myślenia, no i nie odbiegają w tym sensie od innych. Problem polega na tym, że ma się tu do czynienia z pewnym problemem dużo szerszym. To znaczy jest pewna ideologia dominująca i ta ideologia jest narzucana w tej chwili no, niesłychanie agresywnie przez kulturę masową. I ojciec też mówił o tym właśnie wychowaniu tutaj, że, no, że w tej chwili najbardziej wychowują dzieci te smartfony, prawda, które bez przerwy coś tam gadają, podsuwają, podpowiadają. I zanurzeni w tej kulturze masowej ludzie wybierają te modele, zwłaszcza, że ona tak jest tak na pozór atrakcyjna, takie życie łatwe, bez żadnych zobowiązań, bez żadnej identyfikacji, nawet płciowej. Raz mogę być tym, raz tamtym, a po co rodzina, po co dzieci zawracają głowę i przywiązują, psiecko sobie można sprawić zamiast dziecka. To proszę słuchaczy drogich, to nie jest mój wymysł. To jest lektura Gazety Wyborczej, a która oddaje znowu te trendy. No więc tu jest pewien problem fundamentalny i tutaj politycy tak dużo do zrobienia nie mają, mogą próbować robić. Można powiedzieć, że za mało, że minister kultury dużo poświęcił na to, żeby jednak próbować zmienić ten główny trend kultury, ale to nie jest takie oczywiste i to jest sprawa na długi dystans czasowy. To jest problem, który dotyczy Kościoła również i wewnętrznych spraw dotyczących Kościoła i kryzysu powołań, prawda? No, który jest faktem, no, nazwijmy jeszcze po imieniu, to wystarczy popatrzeć na seminaria i policzyć, prawda? Więc zderzamy się z pewnymi fundamentalnymi problemami. A propos myślenia, no to jeżeli ci ludzie myślą, że wszystko jedno, czy będą sobie, gdziekolwiek będą, przecież to nie ma żadnego znaczenia, bo kapitał nie ma narodowości, no to się głęboko mylą, bo kapitał ma narodowość zwykle i kapitał jest osadzony gdzieś i dlatego Niemcy nie za bardzo chcieliby budować główne swoje ośrodki biznesowe w Polsce, a raczej traktować Polskę jako zaplecze biznesowe, prawda, więc nawet w tym sensie, nawet w sensie takiego czysto utilitarnym znaczenie państwa narodowego i walka o obronę interesów narodowych, również gospodarczych, ma ogromne znaczenie. Tym ludziom wmówiło się, że to znaczenia nie ma. Ale oni muszą zacząć próbować myśleć w inny sposób, uzyskiwać inne wzorce, inne modele. I to jest bardzo trudna sprawa. I to jest przecież sam patriotyzm jest niespecjalnie akceptowany. To się bardzo ładnie ukrywa, mówiąc nowoczesny patriotyzm. Nikt mi jeszcze nie wytłumaczył, co to znaczy, czym się różni nowoczesny patriotyzm od nienowoczesnego. Patriotyzm to dla mnie jest, prawda, poczucie lojalności wobec swojej własnej wspólnoty. Zrozumienie, że mój los jest bez reszty z nią związany. Że to jest wspólnota losu, że wyznacza moje doświadczenie, że jestem zobowiązany, że otrzymałem, że to ten świat dzięki swoim przodkom i mam obowiązek przekazać swoim potomkom. Niech mi ktoś powie, co nowoczesnego można tu wprowadzić. Żyjemy w nieco innych warunkach technologicznych, czy tam jakichś innych, ale to nie ma żadnego wpływu, ale to ma znaczenie, bo nam się tłumaczy, że nie, no już trzeba zakwestionować te tradycyjne opowieści o jakimkolwiek poświęceniu, wyrzeczeniu. Broń Panie Boże, no ale bez tego, jeżeli niczego się nie wyrzekamy, no to poczucie wspólnoty i lojalności przestaje mieć sens. To wszystko staje się tylko kontraktem. Jestem gdzieś wygodnie, przestaje mi być wygodnie, to zmieniam kontrakt. Jestem Polakiem, no to dopóki mi jest wygodnie. A jak przestaje mi być wygodnie, to przestaje być Polakiem. Co oczywiście nie jest możliwe, ale my sobie to wmawiamy. Ja się rozgadałem, żeby powiedzieć, że żyjemy w niebezpiecznym czasie, bo żyjemy w czasie upadku cywilizacji zachodniej. Żyjemy w czasie głębokiego kryzysu chrześcijaństwa w sensie społecznym. I musimy zdać sobie z tego sprawę. Polska jest wyjątkiem. Polska jest wyjątkiem na tle, jeszcze ciągle na tle całej Europy. A mimo to jednak docierają do nas te, prawda, te konsekwencje i nie łudźmy się, one będą.
nadejdą, już nadeszły i musimy stawić im czoła. I tutaj sami politycy nie wystarczą.
Tu jest też, panie redaktorze, cały dyskurs marszu przez instytucje lewicy. Prawica chyba gdzieś uwierzyła, no słusznie skądinąd, że decyzje zapadają w Sejmie, w Senacie, w gabinetach rządowych czy prezydenckich. Natomiast lewica już dawno wie, że to wyborcy są formowani przez media, kulturę i tak dalej.
I nie tylko. Chodzi o to, żeby ograniczyć politykę. To jest bardzo znamienne. Nam się cały czas mówi, jaka polityka jest brzydka. A co to jest polityka? No to jest świadome zabieganie o dobro wspólne. Demokracji nie ma poza polityką. My wybieramy swoich przedstawicieli, oni mają nas bronić, nas reprezentować, ale w momencie, kiedy my zredukujemy tą politykę, to sfera naszego wpływu na rzeczywistość też ulegnie redukcji. To jest bardzo charakterystyczne. To też jest taki cały pewien ciąg zmian cywilizacyjnych, które prowadzą do tego, że ta liberalna demokracja to jest taka demokracja radykalnie ograniczona. Polityka jest tu ograniczona. A kto w takim razie rządzi, jak nie, jak polityka jest ograniczona? Rządzą ci, którzy są silni, którzy nie są kontrolowani. Ci, którzy potrafią narzucić prawo, bo to prawo, prawda, ma nas ograniczać, ale to prawo przecież ktoś egzekwuje, ktoś interpretuje. Podobno on jest ważniejszy, jak słuchamy prawników, niż ci, którzy są prawodawcami. Bo słyszymy cały czas, że to prawnicy jakby mają być od tego, żeby właściwie interpretować prawo, czyli że prawo staje własnością prawników. A więc usiłuje nam się odebrać ten podstawowy aspekt niepodległości wspólnoty, czyli stanowienie prawa. Ale to nie tylko o to chodzi. Będziemy zderzani z kolejnymi bardzo silnymi ośrodkami, które będą narzucały nam również pozaprawnie poprzez, prawda, zmianę obyczaju, zmianę norm życia, swoją wolę, prawda? I to bardzo charakterystyczne jest to znaczenie, bardzo często się mówi, że to jest to społeczeństwo obywatelskie, znaczenie NGO, czyli non-governmental organization, czyli nierządowych organizacji. Wszystko pięknie brzmi, spontaniczne organizacje. W rzeczywistości, jeżeli przyjrzymy się współcześnie, jak one działają, to okazuje się, że one w większości są kontrolowane przez potężne ośrodki. To one budują tę całą histerię klimatyczną, one budują te całe tendencje do całe ruchy ekologiczne, kontrolują ruchy ekologiczne, które de facto są bez świadomości uczestników, ale de facto spełniają oczekiwania wielkiego biznesu właśnie, a nie kogoś innego, tego najsilniejszego. Ale znowu rozgadałem się.
Z nami pan redaktor Bronisław Wilczajn, dziennikarz, pisarz, publicysta. Kondycja i przyszłość mediów publicznych. Tak, i taki jest temat naszych rozmów dzisiaj w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, za kilka chwil powracamy z naszą dyskusją i pozwólcie kilka chwil dla muzyki. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Robert z Poznania. Witam ojca prowadzącego i najlepszego polskiego redaktora. I mam takie pytanie właśnie odnośnie prawa, bo tak. Znaczy, tutaj dochodzą głosy, że najprawdopodobniej będą jakieś zmiany w mediach publicznych, w radiu, polskim radiu, polskiej telewizji. Być może zmieni się zarząd, no i tak być może będą chcieli tam, jak tu się odgrażają obecnie zwycięzcy, wymienić ekipę też, niektórych zwolnić dziennikarzy, już tutaj się posłowie odgrażają, nawet oficjalnie powiedzmy sobie przed ekranem. No i tak podejrzewam, że sprawa się może oprzeć o sąd, o sądy. No a problem jest taki, że no niestety nie było takiej skutecznej reformy sądów. Sądownictwo jest jakie jest, no każdy widzi. A propos tutaj prawa, jak tutaj pan redaktor mówi, no to jak pamiętam tam słowa swojego profesora dawno temu, to no jeżeli prawo jest złe, to po prostu należy je zmienić. Czyli po prostu prawo jest dla nas, a nie dla właśnie prawników czy dla kogoś. No i tutaj czy pan redaktor widzi, znaczy no jakie widzi problemy powiedzmy sobie właśnie prawne w postępowaniu później sądowym, jeżeli do takiego dojdzie przy próbie ewentualnie narzucenia jakichś zmian w telewizji powiedzmy sobie państwowej czy radiu państwowym. No i jak to się może powiedzmy sobie rozstrzygnąć? Bo to też może być długotrwały proces. To wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie Robercie Szczęboże. Bardzo proszę, panie redaktorze.
No więc ja już mówiłem, że po to, żeby zmienić zarząd polskich mediów, to trzeba zmienić ustawę. Znaczy, ten zarząd zgodnie z obecną ustawą jest powoływany przez Radę Mediów Narodowych. A ta Rada Mediów Narodowych powołała takie zarządy i nie sądzę, żeby ona je zmieniła na życzenie nowej koalicji. Nawet jestem tego pewny, że tego nie zrobi. Kadencja tej rady, ja nie jestem precyzyjnie państwu nie powiem, ale około 5 lat wydaje mi się jeszcze jest. No więc to jest taki termin, który jest nie do akceptacji przez nową większość. Oczywiście ona może zrobić nową ustawę i na przykład wyjąć mianowanie tych zarządów z gestii Rady Mediów Narodowych i przekazać komuś innemu, ale no musi wtedy tą nową ustawę przeprowadzić, a więc musi ta ustawa zostać podpisana przez prezydenta, a jeżeli prezydent jej nie podpisze, to trzeba mieć odpowiednią większość 2/3, żeby obalić o prezydenckie weto, a obecna większość nie ma tej większości. W związku z tym ona tam opowiada różne rzeczy, ale nic specjalnie zrobić nie może. No chyba, że ostentacyjnie złamie prawo. Nie, czy w tej kwestii to tego nie zrobi, tego ja oczywiście nie wiem, bo ona jest, naprawdę ta kwestia jest, ona sama, znaczy mówię o tej koalicji, o tych politykach koalicji, oni tak stawiali to na ostrzu noża, że jeżeli w tej chwili nic w tej mierze nie będą robili, no to będzie dla nich trochę kompromitujące, więc oni są trochę więcej w stylu Charybdy, oni tak nie wiedzą, czy złamać prawo, co zrobić. I teraz wraca do tej problemu sądów, o których mówiliśmy. Otóż usiłował te sądy polskie zmienić Prawo i Sprawiedliwość, usiłowała przez te 8 lat zmienić i było to mocno blokowane z zagranicy. I to jest przykład hipokryzji na skalę niebywałą, bo na dobrą sprawę opowiada się, że Polska tutaj naruszyła swoją własną konstytucję. To jest absolutnie nieprawda, dlatego że w konstytucji jest powiedziane, że sędzią jest w Polsce ktoś, kogo mianuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. A Krajowa Rada Sądownictwa, jaka jest tam mniej więcej opisane i powiedziane jest, że ustrój, sposób funkcjonowania określa ustawa. Powstała ustawa w 2017 roku i na podstawie tej nowej ustawy mianowano nową Krajową Radę Sądownictwa. I chciałem powiedzieć, że ta różnica w stosunku do poprzedniej polega na tym, że w większym stopniu dopuszczono parlament do tego, żeby kształtował tą Krajową Radę Sądownictwa. W większym stopniu, bo wcześniej to coś wyglądało, ale to było tylko takie zwyczajowe, że właściwie tylko sędziowie mogą ją wybierać, co było, no, że tak powiem, no, trochę aberracyjne. I teraz tak, znowu nie znam stosunków we wszystkich krajach europejskich, ale w sporej części znam i wiem dobrze, że na przykład w Niemczech wpływ polityków, czyli władzy nawet wykonawczej na mianowanie sędziów jest bez porównania wyższy niż w Polsce po tej ustawie z 2017 roku. To samo we Francji. A jednocześnie uznano, że to jest łamanie prawa i łamanie konstytucji w Polsce i to stwierdził na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na jakiej podstawie on się wypowiada w tej kwestii? Bo twierdzi, że człowiek musi mieć prawo do niezależnego sądu. I on wywnioskował, że ta ustawa narusza niezależność sądu. To zupełnie jest jakaś aberracja. Co więcej, jeżeli się wczytać i wsłuchać wypowiedzi tych rozmaitych gremiów europejskich, to było tak, że tu do Polski przybyła Komisja Wenecka, która miała stwierdzić, jak funkcjonuje ten wymiar sprawiedliwości w Polsce po tej ustawie. I ona napisała potem raport. No to będę w ogóle nie chciała się spotykać z przedstawicielami polskich władz, ówczesnych, nic takiego, tylko z sędziami, którzy byli opozycyjnie tego nastawieni. Ale nawet po tym, ja czytałem ten ich raport dokładnie i oni napisali, no że owszem, to, co Polacy wprowadzili, nie różni się właściwie od tego, co w innych krajach zachodnich jest. Można powiedzieć, że różni się tym, że jest bardziej umiarkowane. Ale to już mówię. W każdym razie napisali, że nie różni się. Ale to, co w praworządnych krajach o utrwalonej demokracji jest dopuszczalne, to w krajach takich jak Polska może być bardzo ryzykowne. Czyli oni napisali, że w krajach zachodnich coś jest możliwe, ale w takich dzikich krajach jak takie dzikie kraje jak Polska, to tu demokracja powinna być pod kuratelą, prawda? Sędziów, rozumiem. No, więc to jest po prostu coś niebywałego, takie neokolonialne traktowanie
Polaków. Kraj specjalnej troski.
Ale wracam do tego, że cała afera, cała awantura wokół tego jakoby niepraworządnej Polski pisowskiej, niepraworządnego mianowania sędziów, sprowadza się do tego, że sędziom się nie podoba, że nie wyłącznie oni mianują sędziów i koniec, kropka. I nie ma żadnego umocowania ani w konstytucji, ani w normach prawnych. To niczego takiego nie ma. Ale prowadzi to do daleko idących konsekwencji. No w tej chwili przecież cały czas słyszymy, że tych sędziów, którzy mianowano po tym 2017 roku, to ich należy usunąć. Chciałem zwrócić uwagę, a w ogóle wyroki z ich udziałem należy unieważnić. No to już jest pomysł tak aberracyjny. Proszę zwrócić uwagę, że tych sędziów jest około 1/3 składu sędziowskiego. No, może trochę mniej, może 30%. Bo to jest trochę ponad 3000 tych nowych sędziów. W Polsce jest około 10 000 sędziów. Ale oni sądzą w różnych układach i w związku z tym tych wyroków z ich udziałem było bardzo dużo, a tymczasem na podstawie tych wypowiedzi, tych zażartych sędziów z tych organizacji Justycja, które nie mają żadnych notabene praw, żeby reprezentować sędziów. One nigdy nie miały takich praw. To były organizacje do spraw bytowych sędziów. One się same sobie przyznały te prawa do reprezentowania sędziów. I otóż, no więc zakwestionowanie z porządku prawnego, nie, wyroków, w których uczestniczyli ci sędziowie, no to w ogóle jest jakaś totalna anarchia, i którą się usiłuje w Polsce narzucić. A więc ja tak trochę odszedłem od tego, od sprawy podstawowej tych mediów, żeby opowiedzieć o sprawach, ale no, moim zdaniem dość fundamentalnych do tego, jak funkcjonuje polski porządek w tej chwili, wewnętrzny, polityczny, prawny i tak dalej, żeby powiedzieć, że jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, że sądy w Polsce to jest loteria. Że ja już czasami naprawdę mówię, że pozwalam sobie na taki ponury żart, że sądy w Polsce są niezawisłe od prawa, wymiaru prawa, od sprawiedliwości, od przyzwoitości, od logiki. Natomiast są zależne od układów wewnętrznych między sędziami środowiskowych. I mógłbym na uzasadnienie tego przytaczać sporo przykładów niestety. Więc tutaj nigdy nie wiemy. No coś trafi do sądu, może trafi na przyzwoitego sędziego i zachowa się jak sędzia, a może trafić na rozgrzanego, jak to kiedyś pisała Paradowska, z uznaniem sędziego, który politycznie będzie sądził, który na przykład uzna, że należy, to jest kolejny przykład, przestępca, człowiek, który był oszustem, uciekł z Polski, dostał azyl, jakże w Norwegii. Otóż ten przestępca wystąpił do polskiego sądu, oszust skazany przez polski wymiar sprawiedliwości, wystąpił o to, że tutaj się jakaś mowa nienawiści szerzy, ponieważ posłowie polscy popierają jakieś tam antyimigracyjne postawy. I polski sąd wszczął tą sprawę, polski sędzia wszczął tą sprawę wobec polskich europosłów i zażądał, żeby Parlament Europejski zdjął im immunitet. Za to, że oni lajkowali, jak to się mówi, czyli że mi się podobały takie filmiki, które pokazywały zagrożenie imigracyjne, i Parlament Europejski zdjął to. To jest jeszcze dodatkowa sprawa. Zdjął im ten immunitet i oni będą sądzeni w związku z tym. No więc to pokazuje aberrację szerszą, nie tylko polską, ale w ogóle całej zachodniej, o czym mówię, no ale pokazuje jednocześnie to, że żyjemy w takim świecie, gdzie sąd stał się loterią, bo to zależy od tego, na kogo trafimy. Na szczęście są przyzwoici sędziowie, ale spora część to są po prostu politycy w togach, którzy zależnie od swoich preferencji polityczno-ideologicznych podejmują decyzje na sali sądowej.
Czy tu pytanie pana Roberta o sądy jako ten bezpiecznik jeszcze w ewentualnych zmianach tutaj medialnych, to loteria. No właśnie. Loteria. Ruletka rosyjska prawie. Mamy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, halo.
Tak, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam serdecznie pana redaktora. Bardzo się cieszę, czekałam dość długo. Tak. Zacznę szybciutko. Mam na imię Marta, jestem z północnej Polski. Jestem pokoleniem 30-40-latków już prawie, więc bardzo młodym. Przeżyłam 8 lat rządów Donalda Tuska. Bardzo to były szorstkie lata, bo to była moja młodość i to było zebranie młodości, to były też kolejki po pracę i dużo trudnych sytuacji. Więc porównanie jest młodego pokolenia zero-jedynkowe i kiedy mówi się, że młode pokolenie może nie pamięta Donalda Tuska, to ja mogę zaświadczyć, że pamiętam. Jestem też Kaszubką i bardzo mnie dzisiaj ruszyło, kiedy pan obecny premier w tej chwili, Donald Tusk, powiedział, że on się utożsamia jako Kaszub, ale no jest takie powiedzenie, Kaszubi mówią tak, nie ma Kaszub bez Polski, ani Polski bez Kaszub. A jeżeli on zdecyduje się, a są takie dość poważne przemyślenia i podstawy, żeby sądzić na to, że w Parlamencie Europejskim będzie przytakiwał i podnosił rękę za tym, żeby Polska weszła w ten eurostan i nie będzie już podmiotowości i nie będzie naszej decyzji, nie będzie niepodległości, gdzie ginęli nasi dziadowie, pradziadowie, gdzie jestem na ojcowiźnie i historia buduje mnie jako młodą osobę i patrzę w przyszłość, pamiętając o historii, no to ja nie odbieram go jako Kaszubę. On pisał przedmowy do wielu książek, między innymi albumów gdańskich. Tam zupełnie inaczej siebie przedstawiał niż dzisiaj na mównicy. A jeśli chodzi o pana redaktora i pytanie, to ja bym chciała jeszcze nawiązać do środowiska nauczycielskiego, bo dużo mówi się o podwyżkach dla nauczycieli. Sam jestem nauczycielem. I tu chciałam powiedzieć, że nauczyciele są bardzo podzieleni, bardzo przesiąknięci pracą i różnie odbierają to, co spływa z mediów. Często są zmanipulowani. Jeśli chodzi o rozmowy wewnątrzśrodowiskowe, to dużo nauczycieli przyznaje na przykład rządowi PiS, pana Morawieckiego, przyznaje rację na przykład na budowę muru na wschodzie Polski, który nas bronił, ale jednocześnie głosuje za Platformą w wyborach, kiedy tak mówimy, jak to rozsądzamy. Więc są tutaj takie pewne sprzeczności. Są interesy prywatne, jest niezrozumienie. Jest też coś takiego, o czym dzisiaj była mowa w audycji, że mówimy na przykład, że nie słuchamy Radia Maryja. Nie, że jest to złe radio czy dobre radio, tylko po prostu nie słuchamy. I obserwując środowiska uczniowskie, są na przykład żarty dzieci, które są w wieku 9, już 10, 12 lat, którzy potrafią żartować sobie rymowanką na przykład z prezydenta, albo dość dwuznacznie mówić o panu prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Czyli to już jest na takim poziomie żartów dorosłych dzieci, przepraszam, dorosłych, przy których uczestniczą dzieci w tych rozmowach. I to jest takie mówienie właśnie negatywne o środowisku, mówienie, że się nie ogląda, czy telewizji Trwam, albo się nie utożsamia z środowiskiem Radia Maryja, czy wręcz absolutnie nie wspomina się o tym, że się jest na przykład za poglądami, które przedstawia partia Prawa i Sprawiedliwość, czy Solidarna Polska, czy jaka innakolwiek partia, która jest niezgodna gdzieś tam z tym establishmentem, z tymi portalami, to nie tylko politycznymi, które funkcjonują w internecie, ale też takimi modowymi, plotkarskimi, no nawet sytuacja z rezygnacją pana redaktora Kłeczka. Teraz tutaj wyszedł taki fake news i po prostu internet był tym zalany. I proszę zwrócić uwagę, że może dwa pierwsze portale to były polityczne, ale każde kolejne to już były jakieś modowe, jakieś pedagogiczne, jakieś takich mniejszych środowisk. I to wszystko było takim systemem naczyń połączonych, więc to funkcjonuje i to kreuje młodego człowieka. Więc teraz ten młody człowiek, który na złość odmroził babci uszy, chciał zagłosować dobrze i wybrał sobie, ale to jest moje przemyślenie, za chwilę zadam pytanie, wybrał sobie partię 2050, którą uważał za inteligentną, albo inaczej, partię inteligentnych tradycjonalistów, bo tak się przedstawiali w internecie, a kiedy weszło się z nimi w polemikę, no to raptem trzeba było tłumaczyć z języka polskiego na język polski, ponieważ nie było wspólnych jakichś takich łączników ani z katolicyzmem, ani z tradycją, ani z wartościami klasycznymi. Więc tutaj doszło do pewnych zgrzytów. Podobnie było z PSL-em, który dzisiaj bardzo wyraźnie się obstawił, po której stronie jest. I młodzi ludzie, kolejne pokolenie, nasze pokolenie, które jest teraz właśnie pracujące, to widzi, słyszy, jest tego świadome. I teraz moje pytanie do pana redaktora. Jaka jest rola mediów? Jak pan redaktor to widzi, żeby właśnie te osoby, które może teraz czują takie rozgoryczenie, może czują ukłucie w sercu, ponieważ to oni zdecydowali się wybrać inaczej. I czy są to nauczyciele, którzy naprawdę ciężko pracują i są obarczeni różnymi obciążeniami i zagłosowali inaczej, nie tylko dla pustej obietnicy, ale żeby było inaczej i wybrali sobie na przykład centra, te pseudocentra. Jaka tutaj jest rola w ogóle mediów, żeby uświadomić sobie, albo raczej nam i im, że nie można tylko przekładać tego, co się czyta w pierwszej, drugiej czy trzeciej linijce, że warto poszukać różnych źródeł. I też mam taką prośbę, że jak się przedstawia różne problemy, żeby było mniej tych nazwisk właśnie, to co jest bardziej wyraziste, a więcej nazywania problemów. Bardzo dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo pani Marto. Panie redaktorze, bardzo proszę.
No cóż, rola mediów jest taka, żeby pokazywać, jak się rzeczywistość ma. No, na przykład pani poruszyła problem tej partii Hołowni. No przecież to bardzo charakterystyczna ta partia. Ja mogę się, nie wiem, czy jeszcze czym chwalić, ale tylko ona się pojawiła. Ja napisałem tu taki felieton. Hołownia wykonał zadanie, bo błyskawicznie sprawdziłem, że o ile wcześniej we wszystkich sondażach to Prawo i Sprawiedliwość miało więcej niż ta Koalicja Obywatelska i PSL, o tyle kiedy pojawiła się partia Hołowni, to zaczęło mieć i zsumowało się partia Hołowni z tamtymi, zaczęło być inaczej, to znaczy PiS zaczęła przegrywać z tym układem. Cóż to jest ten? Przecież to politycznie, jakbyśmy się przyjrzeli od początku, to przecież zwróćmy uwagę, że tam nie było żadnych programowych postulatów. Czym się różniła ta partia od Koalicji Obywatelskiej? No w ogóle można powiedzieć, że sama Koalicja Obywatelska nie przedstawiała żadnego programu, poza tym antypisem. Ale to samo było z Hołownią, tylko oczywiście trochę innym językiem. No i przede wszystkim ten inny sposób komunikacji. No moim zdaniem niezwykle infantylny ze strony Szymona Hołowni, ale jakoś się spodobał. Bo to jest ten problem, o którym też pani mówiła. O tym, że coś, co ma konsekwencje polityczne, zaczyna się w innym wymiarze, prawda? To znaczy na przykład jak się obrzydza PiS albo ośmiesza prezydenta albo Jarosława Kaczyńskiego, a robi się jakieś memy, jakieś dowcipy i masowo je puszcza. I młodzi ludzie uczą się, że to są śmieszne figury, prawda? Dlaczego? No dlatego, że na ich temat zrobiono ilość dowcipów. Na temat każdego człowieka można, każdej osoby, zwłaszcza publicznej, można zrobić dowolną ilość dowcipów. Tylko chodzi o to, że jeżeli ma się odpowiednią ilość kanałów, to ten młody człowiek dostaje dowcipy na temat Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, a nie dostaje na temat Hołowni, na temat, a można było, na temat Donalda Tuska, etc. I on się uczy. To są tacy, z których się śmiejemy, my, a z tych się już nie śmiejemy. A więc nie mogę być po stronie tych, z których się śmiejemy. To jest niezwykłe, bo to takie są, jest ten poziom taki niby wysoce, intelektualny, ale tak naprawdę w tym pierwszym, na podstawowym poziomie wszystko rozgrywa się na zasadzie takiej elementarnej emocji. Akceptacji, nieakceptacji, niechęci, raczej tych negatywnych emocji. I do tego służy, niestety, internet idealnie do tego wszystkiego pasuje. I cóż, no, media mogą starać się odsłaniać to. Ale to trzeba zdać sobie sprawę, że to nie jest taka prosta sprawa, że tutaj odpowiedzią na jedne memy są zwykle inne memy. Odpowiedzią na jedne dowcipy muszą być inne dowcipy. No takim świecie niestety żyjemy. Wolałbym żyć w innym świecie, ale nie, no mamy taki świat, takich ludzi, takie porządki i z tego sobie musimy niestety zdać sprawę.
Bardzo proszę, Radio Maryja, odbieramy kolejny telefon. Proszę
bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Stanisław Lubyna. Witam ojca Witolda i pana redaktora. Pamiętamy, jaka za czasów poprzednich Tuska, ile zniszczeń było dokonane, jednostki wojskowe likwidowane, posterunki policji, wyprzedaż, likwidacja firm. Jakie to było na dużą skalę? I teraz takie pytanie do pana redaktora. Jak pan redaktor widzi to? Jakie argumenty mogły być w PiS-ie, że po tych zniszczeniach przez te 8 lat po prostu nie dotykaliśmy, można powiedzieć, Tuska, jeżeli chodzi o jakieś dochodzenia, o sprawy karne za te dokonania? Czy po prostu obawialiśmy się czegoś? No bo inaczej mówiąc, no hodowaliśmy go przez te 8 lat, no i on teraz wyszedł tak jak wyszedł, no jest górą. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, mam trochę żalu do Episkopatu Polski, że brakowało tego przekazu przed wyborami do wiernych. No nie chodzi tu o, nie chodziło tu o jakieś mówienie, na jaką partię głosować, ale ogólnie jakie zasady katolik powinien wyznawać, jeżeli chodzi o wybory, żeby bezmyślnie nie podchodzić, kto będzie w Polsce rządził po wyborach. Także tutaj sądzę, że w episkopacie ktoś episkopatowi może i celowo źle podpowiedział, że to internetowo poszło, a nikt tego nie słyszał. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję panie Stanisławie. Panie redaktorze, bardzo proszę.
Więc jeśli chodzi o prawne rozliczenie rządu Tuska, to jest to trudne i w ogóle nie wiem, czy możliwe i sensowne, dlatego że przyjmuje się jednak, że za, no, poza jakimiś tam ostentacyjnymi przestępstwami, jak na przykład kradzież, tam korupcja, no to te procesy były. Sławomir Nowak był, przepraszam, bo wyleciałeś mi z głowy, trochę jestem zmęczony, który w tej prosto z celi przeniósł się do Parlamentu Europejskiego, prawda? Mamy tego typu doświadczenia. Pan Gawkowski, który też siedział w więzieniu, a teraz siedzi w Senacie, przeniósł się do Senatu. Więc widać, że tu są pewne problemy. Natomiast w ogóle jest problem z sądzeniem i to jest poniekąd słuszne, bo to jest niebezpieczeństwo, że każda nowa władza by usiłowała starą postawić na ławie oskarżonych. Ta nowa właśnie obecnie to usiłuje robić, no ale myślę, że się skończy to wszystko na tym jazgocie takim. Jest od tego Trybunał Stanu, który de facto nie funkcjonuje. Rzeczywiście te działania, ta polityka była opłakana. No ale to Polacy, to obywatele powinni wyciągnąć z tego wnioski. No to zostało im przedstawione. Czy fakt, że zostaliby oni, ewentualnie trafiliby na ławę oskarżonych, ale za co? Za to, że politykę niewłaściwą robili, niezgodną z polskim interesem? No to jest trudno dowodliwe. No, takich paragrafów to nie ma i trudno by je tworzyć. No więc tu akurat to nie było, nie wydaje mi się to możliwe było, natomiast no to pokazuje znaczenie jeszcze raz mediów, ośrodków opiniotwórczych. To, że mimo wszystko nie dotarło to do Polaków, jak bardzo zła to była polityka i teraz nawet w czasie wojny, prawda, która pokazuje znaczenie polskiej obronności, właściwej polityki wschodniej wobec zarówno Rosji, czyli naszego wroga, jak i naszych aliantów potencjalnych. No a jednak Polacy wybierają, okazuje się, nie Prawo i Sprawiedliwość, więc no, to jest kwestia do refleksji. A na temat episkopatu, no to ojciec już prędzej odpowie niż ja. Dziękuję bardzo.
No to już był list, taki dokument, taka wskazówka krótka, niedługa na temat kryteriów, jakimi się należy kierować podczas wyborów. To było kryteria. No i no cóż, może za mało, może to gdzie jest ta granica za mało, za dużo? Wskazówki były. No cóż, czy były rozpowszechnione, czy dotarliśmy do nich wszyscy, to już jest inna kwestia. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo proszę.
Moje imię Paweł, dzwonię z terenu diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Redaktorowi. Wiemy, to nie jest tajemnicą, jak za czasów PiSu orzekały sądy. Krzycząca niesprawiedliwość, nie można było wiele zrobić, bo rząd był posądzany o naruszanie niezawisłości sędziów. Szczególnie w takich sprawach, kiedy dotyczyło to znieważenia miejsc świętych, ale nie tylko. I teraz na tle tego wszystkiego protesty wyborcze. Było ich około 3000 i sąd najwyższy orzeka, że nie dopatrzono się żadnych przestępstw, chociaż one były oczywiste. Bo tak jak na przykład dziennikarka Gazety Wyborczej przyznała się, że uczestniczyła w kłamstwie, słyszałem świadectwo młodej osoby, która również została zwerbowana do tych, powiedzmy, wyborów, które trwały do 3 nad ranem. I między innymi jej zadanie polegało na tym, że pobierała kartę referendalną i musiała swojemu chlebodawcy, w cudzysłowie, dostarczyć, bo inaczej nie dostawała wypłaty. I szczególnie autobusy, które były zaangażowane, woziły w te miejsca, gdzie przewagę miał widoczną PiS. Przecież grubymi liczbami jest wynik wyborów w okolicy kopalni Turów. Tam to po prostu ludzie sami sobie strzelili w piętę, bo przecież istnienie kopalni oznaczało po prostu dla nich pracę i w ogóle egzystencję. I teraz tak, zadaniem dziennikarza jest dochodzenie do prawdy. Jaki jest stan rozpoznania prawdy w tej sprawie, orzeczenia Sądu Najwyższego i w jaki sposób ewentualnie można to ogłoszenie wyroku Sądu Najwyższego zakwestionować i kto to powinien zrobić, jakaś instytucja międzynarodowa, czy no nie wiem jak, ale poproszę pana redaktora o wyjaśnienie tej sprawy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie Pawle, bardzo proszę panie redaktorze.
No od razu mogę odpowiedzieć, że nie ma takiej instytucji, która by mogła to zakwestionować. Na szczęście nie ma takiej instytucji międzynarodowej, bo bez względu na to, jak nam by się nie podobał ten wyrok, to gdyby były międzynarodowe instytucje, które mogły kwestionować by nasze wybory czy wyroki orzeczenia Sądu Najwyższego Polskiego w kwestii wyborów, to byłoby to bardzo ryzykowne i bardzo niebezpieczne i lepiej, żeby było tak, jak jest. Co do tego, to jest, na pewno tam było nieprawidłowości sporo. Pytanie, na ile one wpłynęły na wynik i czy one rzeczywiście mogły mieć decydujące znaczenie. Były minister cyfryzacji, który był tam rzecznikiem w sprawach wyboru, Cieszyński, pan Cieszyński w wywiadzie takim dużym, pokazywał, że one jednak nie miały tego decydującego wpływu. Ja po prostu nie wstrzymuję się, no nie mam, miałem wystarczających danych, powiedzieć, czy one mogły wpłynąć, czy nie. Wydaje mi się na podstawie danych, że one, że chociaż były, no przede wszystkim odnosi się to do referendum, gdzie, prawda, to nie powinno być tak, że generalnie rzecz biorąc w tych komisjach pytano ludzi, czy chcą brać, brać te karty referendalne. To już jest w ogóle taka dwuznaczna sprawa, to powinno się im dawać te karty. No ale mniejsza o to, w każdym razie, więc w wypadku tego referendum zwłaszcza, to te nieprawidłowości było widać. Natomiast czy one miały w ogóle wpływ, to wydaje się nie takie oczywiste, ale przede wszystkim no, to już jest sprawa zakończona po prostu i musimy się z tym pogodzić.
I mamy telefon jeszcze, jeden ostatni już dzisiaj, drodzy Państwo. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witam Pani Jolanto.
Może najpierw zacznę odnośnie sędziów, bo tu była mowa.
Pani Jolanto, mam taką prośbę, żeby to było takie pytanie krótkie, 2-3 minuty, dobrze? Bo czas już na
sobie
kończy.
Postaram się tak króciutko, postaram się. No to najważniejsze w tym momencie, według mnie to jako pierwsze, to będą sędziowie Justitia, którzy przecież są opłacani z zagranicy, dostali granty razem z KOD-em od Fundacji Sorosza, czyli Fundacji Stefana Batorego. Czyli to są sędziowie po prostu opłacani z zewnątrz, jeszcze Soros ma korzenie niemieckie, bo rodzina z Niemiec na Węgry się przeniosła i zmieniła nazwisko z Schwarz niemieckiego, co znaczy czarny, na Soros. To ważne jest bardzo. No i tutaj właśnie też to powiązanie z Niemcami przecież. No i Trzaskowski, przecież ta fundacja mu opłaciła studia na Oksfordzie, do czego się przyznał na konferencji prasowej. No i jeszcze jest w Fundacji Sorosza chyba Dialog, nie pamiętam w tej chwili, i tam paru innych, to przed wyborami została ta fundacja powstała. No więc bardzo ważne jest te wszystkie powiązania, ale sędziowie Justitia w ogóle nie powinni być sędziami, nie uznają polskiego prawa, w jakieś tam niby europejskie, gdzie działają przeciwko Polsce, po prostu są opłacani z zagranicy, no nie mają prawa być sędziami w ogóle i w Polsce orzekać, w ogóle orzekać. I to by było ważne, żeby się tym zająć. Natomiast tutaj pan redaktor kiedyś 11 listopada powiedział w programie w Gościu Wiadomości, żeby Polacy, to znaczy no, dokładnie nie zacytuję, tylko mniej więcej, żeby Polacy nie byli idiotami, żeby logicznie myśleli. Co jest bardzo ważne, a niestety tutaj widać, że niestety tego nie ma. Natomiast jeszcze jest ważne, no Hołownia przecież, to Polska 2050, Hołownia z TVN-u, Kobosko, jego, prawda, wiceprzewodniczący, były dziennikarz Gazety Wyborczej, Paulina Henikowska z Nowoczesnej, Cichocki z PO, Gil Piątek z Wiosny, też pieniądze z Niemiec na tą partię, informacje były od członka tej partii, i po prostu w tej chwili Lewica, prawda, Nowa Lewica, Wiosna jest w Nowej Lewicy razem z SLD. No więc to jest bardzo istotne, no na co ci ludzie po prostu głosowali, no po prostu nie patrzą w korzenie, nic ich nie interesuje, po prostu tylko się płcizną z tym, co jest na zewnątrz, interesują. No to jest niepojęte, faktycznie niemyślenie Polaków jest po prostu szokujące i po prostu dobijające nie. Niestety, jak widzimy teraz.
Pani Jolanto, i proszę o puentę. Proszę o puentę.
I jeszcze chciałam, panie redaktorze, jest taka książka, prawdziwy raport, prawdziwa historia klubu Bilderberg, Daniela Estulina, dziennikarza śledczego, który właśnie tutaj zawarł bardzo ważne informacje, między innymi są tutaj właśnie nasi, no niestety, znane nazwiska, Andrzej Olechowski, Komisja Trójstronna, on jest zastępcą przewodniczącego Grupy Europejskiej na 363 stronie. W grupie europejskiej jest Belka właśnie, prawda, i tam Palikot jeździł, Trzaskowski i przez TVN, no i Sikorski w tym roku też byli.
Pani Radu, stawiamy tutaj kropkę.
No bardzo
myślę,
proszę się zainteresować tym, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo proszę, panie redaktorze, i taką proszę taką też treściwą odpowiedź, niezbyt długą, ponieważ mamy 3 minuty.
Będzie niedługa. Wpływ tych ośrodków, które posiadają fundusze zagraniczne w Polsce jest rzeczywiście zdecydowanie zbyt duży, ale jeśli istnieje, jeśli oni działają zgodnie z prawem i zgodnie z prawem dostają te pieniądze, no to tutaj nic nie można zrobić, tyle tylko, żeby oświetlać to i pokazywać. I tu właśnie media, rola mediów jest bardzo istotna. Pokazywać, skąd płyną pieniądze i zastanowić się, dlaczego akurat tam płyną i czy przypadkiem nie ma jakiegoś bardzo określonego interesu. Natomiast jeśli chodzi o sędziów, o justycję, to ja już mówiłem, te stowarzyszenia sędziowskie, Justycja i Temis, zostały stworzone po to, żeby załatwiać bytowe, powtarzam, sprawy sądów. One nie mają sędziów, nie mają żadnych uprawnień, żeby reprezentować sędziów na zewnątrz. I one sobie same przyznały uprawnienia i teraz występuje jako głos polskich sędziów. Otóż nie ma nic takiego. I to jest uzurpacja i należy o tym pamiętać. Kończę, żeby nie nadużywać czasu.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za nie tylko za to zakończenie, ale za ten czas dzisiejszy wieczór z nami tutaj spędzony, za takie też pokazanie nam złożoności tej sytuacji i jak palący jest to temat. Media publiczne, ich kondycja, ich przyszłość. No, wiele pytań, wiele różnych tutaj tych wątków, to się wiąże z każdym aspektem naszego życia, media. Jak pan wspomniał, no to są nasze oczy. My tak wybieramy potem na bazie tego, co wiemy, a wiemy poprzez media tutaj. Dziękuję, panie redaktorze, za ten wieczór, za to nasze tutaj poprowadzenie nas przez te meandry tego świata.
Dziękuję bardzo. Dziękuję ojcu, dziękuję bardzo słuchaczom.
Mam nadzieję, że sobie mówimy do usłyszenia dzisiaj, nie po raz ostatni. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, mam nadzieję.
Wszystkiego do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Kłaniam się serdecznie.
Do usłyszenia.
Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj był pan redaktor Bronisław Wilsztajn, publicysta, dziennikarz.